To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu, który podjęliśmy także w telewizji Trwami w Radio Maryja tuż po godzinie 18:00. Od Dożynek Jasnogórskich do Dożynek Jasnogórskich w studiu Radia Maryja pan redaktor Michał Grabianka. Panie redaktorze, proszę także o przedstawienie i przywitanie gości naszego wieczornego spotkania.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich tych, którzy dzisiaj z nami są. Nasze dzisiejsze spotkanie za tydzień, Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie, kolejne, 30. rocznica Dożynek Jasnogórskich. Chcemy dzisiaj przygotować się do tego wielkiego wydarzenia, jak również chcemy nakreślić sytuację polskiej wsi. Dlatego w studio naszym witamy bardzo serdecznie pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Pana senatora Chrusikowskiego Jerzego, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Przewodniczącego Związku Solidarność Rolników Indywidualnych. Witamy również przewodniczącego Izby Rolniczej, pana Jakubca. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pana europosła Janusza Wojciechowskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Oraz księdza prałata Stanisława Ładę z Pruszcza Gdańskiego. Szczęść Boże, księdza.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, tak jak już temat jest określony, chcemy mówić o Dożynkach Jasnogórskich, chcemy zmieścić się w tym czasie, który minął od jednych dożynek do drugich, ale również i w związku z tym, że to jest 30. rocznica, chcemy być w tym klimacie tamtych wydarzeń, tamtych dni, dlatego też wszystkich, którzy będą mieli z nami kontakt, prosimy nie tylko myśleć o tych sprawach ekonomicznych, ważnych dla rolnictwa, ale również o tym, jak lat 30 temu budowaliśmy duszpasterstwo rolników, kiedy powstały pierwsze wolne jasnogórskie dożynki, gdzie jeździliśmy z pięknymi transparentami, gdzie Jasnogóra była, w oku Jasnogóry było niebiesko od różnego rodzaju wozów policyjnych, gdzie przeszkadzały różnego rodzaju hałasy, sygnały, a mimo to wszyscy się pięknie modlili, a księża biskupi głosili piękne homilie. Chcemy pozostać w tym klimacie. W zeszłym roku ksiądz biskup Dec w przepięknych słowach nawiązał do homilii, pierwszej homilii księdza arcybiskupa Tokarczuka, który mówił o tych wszystkich trudnych sprawach wsi, dotykając przede wszystkim sprawy ziemi, rolników i chleba. Pozwólcie państwo, że nie będę skupiał się na wszystkich szczegółach tego wystąpienia księdza biskupa, a żeby pozostać w tym klimacie, przygotowaliśmy tutaj wspólnie z radiem, które było od samego zarania, od samego początku obecne na dożynkach, chociaż nie, inne radiostacje nie chciały o tym mówić, nawet przemilczały mass media. To Radio Maryja było zawsze, jak tylko powstało. Na tych dożynkach jest do dnia dzisiejszego. Przygotowaliśmy końcówkę wystąpienia homilii księdza biskupa i bardzo prosimy o wysłuchanie chociaż tych kilku słów, które wzbudziły wielką radość i wielką wdzięczność rolników w czasie ostatnich dożynek jasnogórskich.
Dzisiaj chleba prawie już nie pieczemy w domach, ale go kupujemy. Ale pamiętajmy, ten chleb jest nadal owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ktoś na ten chleb pracuje. Na ten chleb pracujemy zresztą wszyscy, pracują nie tylko rolnicy, młynarze, piekarze, ale wszyscy przecież jakoś pracujemy, mówimy, zarabiamy na chleb, by mógł być na naszym stole. I na koniec refleksji dotyczącej chleba zauważmy, że chleb wybrał Chrystus Pan do ustanowienia i celebracji Eucharystii. Od Wielkiego Czwartku Jezus jest dla nas chlebem, który stąpił z nieba. Jest pokarmem zapewniającym życie wieczne. Stało się to dzięki Jego ofierze. Chleb powstający ze zmiażdżenia ziaren, zawierający w sobie ich życie i dający życie człowiekowi, jest symbolem zmiażdżonego na krzyżu życia Chrystusa, który także daje nam życie, życie Boże. Drodzy bracia i siostry, za chwilę do tego ołtarza będzie przyniesiony i złożony przed Bożym Majestatem chleb, białe hostie, owoc ziemi i pracę rąk ludzkich. Mocą Ducha Świętego ten zwykły chleb będzie przemieniony w tej mszy świętej, dożynkowej, w chleb eucharystyczny. Razem z tym chlebem, owocem ziemi otrzymanym od Boga i owocem także pracy naszych rąk, przemienionym w ciało Pańskie podczas tej Eucharystii, ofiarujmy Bogu nas samych, nasze całe życie, wszystkie problemy nasze rodzinne, osobiste, ojczyźniane. A pod koniec naszej celebracji eucharystycznej ten przemieniony z przyniesionego chleba, już Boży chleb, przyjmiemy do naszych serc, abyśmy mieli w sobie Boże życie, abyśmy mocą tego chleba potrafili zło zwyciężać dobrem i poświęcać nasze życie w darze dla naszych sióstr i braci, abyśmy wytrzymali pod krzyżami naszego życia, abyśmy umacniali w religijności i w zdrowym patriotyzmie nasze polskie obyliczne rodziny, które są ostoją Kościoła, narodu i państwa. I kończymy, siostry i bracia. Panie prezydencie, panie ministrze, drodzy rolnicy, mieszkańcy wsi, wszyscy przyjaciele naszych rolników, wychwalajmy dzisiaj Pana Boga tutaj, w polskiej Kanie, gdzie ma swój tron nasza Matka i Królowa, którą tak bardzo kochamy, do której tak często pielgrzymujemy pieszo i przy mocy różnych środków lokomocji. Wychwalajmy i dziękujmy Wszechmogącemu Bogu za wspieranie pracy rąk naszych, zwłaszcza rąk naszych rolników, którzy trudzili się na naszych polach, jak słyszeliśmy, w niełatwych warunkach, by ziemia wydała plony. Wiemy, jak wiele zależy od Pana Boga, który daje zdrowie fizyczne i duchowe, który użycza pogody, który sprawia wzrost i owocowanie naszych pól, działek, ogrodów i sadów. Dziękujmy dzisiaj w imieniu całego narodu. Tutaj na Jasnej Górze, w duchowej stolicy naszej ojczyzny, dziękujmy Ojcu Niebieskiemu, niebieskiemu rolnikowi za wspieranie pracy rąk naszych, za jego dary, za szczęśliwe zebranie zboża, jarzeń i owoców. Dziękujmy za zdrowie nas samych i naszych rodzin, a także za zdrowie zwierząt powierzonych przez Boga naszej trosce, a tak wiernie i bezinteresownie nam służącym. Dziękujmy za to, że odchodzący rok gospodarczy przeżyliśmy nie cierpiąc głodu i zimna. Dziękujmy za to, że nie dotknęły nas klęski żywiołowe w tak wielkich rozmiarach, jak w innych regionach świata. Dziękujmy za zbiory zbóż, z których będzie nowy chleb. I za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej prośmy także Pana Boga, aby ten chleb był sprawiedliwie dzielony dla potrzebujących, by go nikomu na naszym stole i na świecie nie brakowało. Prośmy o Bożą opiekę nad polską ziemią, o zgodę w naszym ojczystym domu. Niech dołączy dzisiaj do grona jasnogórskich pielgrzymów głos polskich rolników, głos naszej narodowej modlitwy. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.
Drodzy Państwo, to fragment homilii księdza biskupa Ignacego Deca, pasterza kościoła świdnickiego, wygłoszonej na dożynkach w zeszłym roku na Jasnej Górze.
To była homilia, która bardzo mocno akcentowała wszystkie problemy polskiej wsi w ostatnim roku. Chcemy również i my dzisiaj tutaj o tych wszystkich trudnych problemach, od jednych dożynek do tych nadchodzących dożynek porozmawiać. Ale proszę Państwa, jest to rocznica, 30. rocznica powołania pierwszych dożynek jasnogórskich, pierwszych wolnych dożynek. Chciałem, żeby był z nami pan Józef Broniszewski, który powiedziałbym tak, mówiąc w cudzysłowie, był tym zaczynem tych dożynek wspólnie z księdzem biskupem Władysławem Iziołkiem zorganizowali, tak mówiąc po naszemu, te dożynki. I cieszymy się, że dzisiaj mamy łączność z panem Józefem. Szczęść Boże, panie Józefie.
Szczęść Boże, witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja ze słonecznego Chicago, jak również wszystkich polskich solidarnych siewców i oraczy.
Panie Józefie, no kilka słów może przybliżenia, wspomnień, kilka słów przekazu z pana strony do dzisiaj pracujących na roli jeszcze.
Więc ja uważam z perspektywy tych 30 lat, że to, co stało się 30 lat temu, to był to jakiś palec Boży, że to było właśnie zwycięstwo Maryi, bo był to okres stanu wojennego i my żeśmy dostali takie różne propozycje pracy podziemnej. W owym czasie na wsi polskiej mało było ludzi, którzy by, że tak powiem, skutecznie mogli coś robić, bo SBC-a zaraz wszystkich wyłapywała. I kiedy dostałem propozycję takiego spotkania w Poznaniu, pojechałem do Warszawy z kolegami się podzielić tą informacją, a miałem zawsze taki zwyczaj, że lubiłem sobie pójść do kościoła. I tego dnia zaszedłem do kościoła jezuitów obok katedry i się modliłem tak. I w pewnym momencie spojrzałem na ten obraz Matki Boskiej Łaskawej z tymi rozłożonymi rękoma i tak jakby mówiła, chodźcie do mnie, bo się modliłem, co mamy zrobić. No i w tym czasie jakaś taka myśl mi przyszła do głowy, żeby może jakieś spotkanie zrobić. I pojechałem do księdza biskupa Miziołka i powiedziałem mu o tym. I ksiądz biskup Miziołek wówczas był chyba przewodniczącym konferencji episkopatu do spraw duszpasterstwa ogólnego. Zajrzał w kalendarz i mówi tak, słuchaj, może zrobimy w ten sposób, że pierwsza niedziela września to jest pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę i ona od jakiegoś czasu tak jakby traciła na znaczeniu. To może zróbmy dożynki takie. No i ja od razu chciałem biec, mówi, słuchaj, poczekaj, mówi, trzeba to wszystko ładnie przygotować, tego ja powiedziałem, żeby z księdzem prymasem, a on mówi tak, nie wiadomo, czy będzie ksiądz prymas, ale będzie ktoś znaczący. No i ksiądz Bijak, który z nami się spotkał za kilka dni, pięknie jeszcze to wszystko rozwinął, no i naprawdę po tej pielgrzymce na Jasnej Górze, po tych pierwszych jasnogórskich dożynkach prawdziwych, my poczuliśmy się jacyś tacy zintegrowani, jacyś tacy jakbyśmy się odnaleźli właśnie pod płaszczem Maryi na tej Jasnej Górze. I tam na Jasnej Górze piękne kazanie wygłosił wówczas ksiądz arcybiskup Tokarski. Również Leszek Mirkowicz. I po tych dożynkach odbyło się takie spotkanie z księdzem biskupem i tam się narodziła taka inicjatywa tego duszpasterstwa rolników i ono później przybrało realny kształt na konferencji episkopatu bodajże 5 grudnia czy coś takiego. No i tak się zaczęło i to trwa do dzisiejszego dnia. I z tych wszystkich naszych działań ówczesnych jest to po prostu taka rzecz, która jest kontynuowana przez tyle lat i cieszy się niesłabnącym, załóżmy, powodzeniem i ludzie mogą się dowiedzieć tam wiele słów prawdy od ojców Kościoła, właśnie tak jak od księdza Deca czy innych biskupów, którzy wygłaszali zawsze piękne, fascynujące kazania na Jasnej Górze. No i tutaj chciałbym podkreślić właśnie rolę księdza biskupa Miziołka, jak również świętej pamięci już też nieżyjącego księdza Bijaka z Wilanowa, który tak jakby wychodził naprzeciw wszystkim naszym oczekiwaniom.
Panie Józefie, serdecznie dziękujemy za te słowa. I tak analizując poszczególne frazy pańskiej wypowiedzi, myślę, że właśnie ta myśl, żeby u Matki Bożej Jasnogórskiej znaleźć miejsce dla polskiej wsi, gdzie polska wieś będzie zawsze miała tą możliwość przedłożenia swoich próśb i swoich oczekiwań, była chyba najbardziej trafna. I co roku jednak ta wieś do tej Matki Bożej jedzie i co roku przywozi swoje wieńce i chce ofiarować ten swój trud i swoją pracę, licząc na to, że to błogosławieństwo właśnie z tej Kany, jak mówił ksiądz biskup Dec, będzie na polską wieś spływało.
Może dodam do tego kilka słów, ponieważ na te pierwsze dożynki jasnogórskie wiele tekstów napisał nam ksiądz Józef Zawitkowski, który wówczas między innymi coś takiego napisał, że królowo Polski i chłopów, rolników królowo, że ona jest naszą matką. Jeżeli my będziemy właśnie słuchać tej matki, tak jak powiedziała w Kanie, róbcie to, co mój syn wam nakaże, nie? To w każdym bądź razie mamy bardzo trudne czasy w tej chwili, nie tylko w naszym kraju, a i na świecie, tutaj w Stanach Zjednoczonych też tak samo. Jest walka z Kościołem wszędzie i ludzie, którzy czują się, mają jakieś swoje korzenie, tożsamość, wywodzą się z tych środowisk patriotycznych, katolickich, muszą, po prostu na nich spoczywa wielka odpowiedzialność, na nas wszystkich, dlatego że ludzie, którzy zdają sobie sprawę z zagrożeń, a nic nie robią, tak samo są odpowiedzialni jak wszyscy inni. I tu jeszcze chciałbym może na marginesie dodać, że bardzo dużą rolę organizacyjną w tych pierwszych dożynkach odegrali Janusz Byliński z Zakroczymia i Andrzej Łuszczewski, którzy, no, że tak powiem, bardzo, bardzo się w to zaangażowali.
Bardzo serdecznie dziękujemy panie Józefie za to, że mógł pan być dzisiaj z nami. Mam nadzieję, no, że jak te wszystkie sprawy tam w Chicago się porozwiązują prawidłowo, to będzie pan znowu obecny tutaj u nas w kraju. Będziemy się cieszyć, jak tylko będzie możliwość. Zaprosimy również pana tutaj do studia, do Radia Maryja, gdyż tak co wiem, tutaj jest z nami ojciec również Piotr, który w Chicago z panem współpracował.
Tak, nagraliśmy kilka reportaży telewizyjnych, informując także widzów telewizji Trwam o tej historii Związku NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże dla pana i całej rodziny. Proszę księdza, ksiądz prałat, tak rozmawialiśmy z panem Józefem o tych dożynkach, o tym duchowym przesłaniu. Tam jest Jasnej Góry, zresztą ksiądz biskup też w swojej homilii również do tego pięknie nawiązał i też mówił o tej Kanie, która jest dla wszystkich tym miejscem, gdzie Chrystus obdarza wszystkich swoją łaską. Jak ksiądz dzisiaj patrzy na te sprawy związane właśnie z tym przesłaniem duchowym Jasnej Góry?
Dzisiaj patrzę tak samo jak wtedy, 30 lat temu. Ksiądz biskup fantastycznie, co jest istotą naszej modlitwy i spotkań na Jasnej Górze, zakończył dziękczynienie. Mówi się, że wdzięczność jest najkrótszą rzeczą, wartością u ludzi. My tej wdzięczności wciąż się uczymy. I ksiądz biskup powiedział, dziękujemy za to, że żyjemy, za ziemię, za zwierzaki, które nam służą bezinteresownie. Dziękujemy. I dlatego fantastycznie nazwano dożynki. Mają piękną nazwę. Święto dziękczynienia za plony. Uczymy się bez przerwy wdzięczności. Kiedy udaje się od 31 lat na dożynki jasnogórskie, z diecezji gdańskiej do Częstochowy mamy około 500 kilometrów, to jadąc w sobotę ku Jasnej Górze, dziękujemy. Mamy taki zwyczaj, że nie prosimy przez całą drogę. Różaniec, koronka, śpiewy, tylko dziękczynne. Po to, żeby przywrócić tę świadomość obowiązku naszej wdzięczności. Pozwolę sobie opowiedzieć taką, no może i tragikomiczną chwilę, kiedy odmawiamy różaniec. Ja chodzę po autokarze, zbieram intencje, ludzie podają, w jakiej intencji dziękczynnej będziemy poszczególne dziesiątki ofiarować i pamiętam, podchodzę do jednego z panów, w jakiej intencji pan chciałby się pomodlić w tej tajemnicy różańca. No ja chciałbym prosić o zdrowie dla żony. Mówię, proszę pana, dobrze, to jutro. Dzisiaj tylko dziękujemy. Aha, no to ja bym prosił o błogosławieństwo dla rodziny. Ten człowiek być może nigdy nie dziękował żonie, dzieciom, Bogu. On nie wiedział, za co dziękować. Do dzisiaj pamiętam, no byłem smutny, brak wdzięczności. I dlatego ta piękna nazwa kieruje nasze myśli ku Bogu, by dziękować. Święto dziękczynienia za plony. Pan Józef z Chicago w jednym ostatnim zdaniu powiedział: po tych pierwszych dożynkach poczuliśmy zintegrowani. A przecież to była myśl, którą zakończyliśmy nasze spotkanie w telewizji Trwam. Ostatnia nasza myśl o zjednoczeniu rolników, by rolnicy na Jasnej Górze zobaczyli się, by zobaczyli, że są jednością, w czym jest siła, no ale ta jedność to płynie z Pana Boga. I dlatego do tego wrócimy jeszcze. Jedność człowieka ze światem, człowieka z człowiekiem, jest możliwa tylko dlatego, że najpierw jest zjednoczony z Bogiem.
Tak, piękne słowa, proszę księdza. Myślę, że wdzięczność, dziękczynienie nie tylko na Jasnej Górze, ale również w spotkaniach z Ojcem Świętym czy na rekolekcjach w ramach Duszpasterstwa Rolników, ta wdzięczność była przejawiana. Ludzie potrafili rozmawiać ze sobą, a już sama rozmowa z drugim człowiekiem jest nawiązywaniem kontaktu, czyli pewną też formą jakiegoś dziękczynienia za to, że można, że należy, że trzeba. A przede wszystkim to, co pamiętam jeszcze, kiedy były trudne czasy naszego rolnictwa, kiedy były tak zwane czuwania na drogach i kiedy ksiądz biskup Edward Frankowski powiedział: słuchajcie, jedziemy do Częstochowy, bo tylko tam możemy uzyskać siłę i tam Matka Boża może, przyjmując nas, powiedzieć: jak będziecie dziękowali Panu Bogu, to i Pan Bóg obdarzy was swoją łaską, czyli swoją siłą, swoją mocą, byście to, co najtrudniejsze, przetrwali. Te nasze dążenia, te nasze dożynki, te nasze spotkania, te nasze dziękczynienia, one idą zawsze w kierunku również i tym, aby zastanowić się, w jakim jesteśmy miejscu. Co udało się, czego się nie udało. Trudno jest nawiązywać cały czas do tego 30-lecia. Chciałbym, żebyśmy w tej części naszej audycji skupili się przede wszystkim na tym, co ksiądz biskup powiedział politykom przy rolnikach, co powiedział panu prezydentowi, panu ministrowi rolnictwa i na co zwrócił uwagę, na te trzy bardzo ważne miejsca polskiej wsi. Na ziemię, która jest najważniejszym miejscem, bo jest matką karmicielką, na rolników, którzy wykonują ważne powołanie, bo są żywicielami narodu, oraz na chleb, który dzięki pracy rolników i rodzeniu ziemi daje życie i daje możliwość przenoszenia wszystkiego, co jest najbardziej wartościowe, życia tu na ziemi, do życia w niebie. Jesteśmy wszyscy dzisiaj tutaj tak pięknie zgromadzeni. Są ludzie, którzy w czasie dożynek jasnogórskich bywali i którzy również mają tam swoje miejsce, bo Związek Solidarność czy Izba Rolnicza zawsze przed dożynkami, przed mszą świętą mają swoje wystąpienia. A więc są obecni, są tymi, którzy z rolnikami są uważani tam na Jasnej Górze za bardzo ważne ogniwo. Ale są i nasi posłowie, są i nasi parlamentarzyści, zarówno przedstawiciele Europarlamentu, jak również i naszego Parlamentu, Komisji Rolnictwa. Panowie, zacznijmy od ziemi. Panie pośle, pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Ziemia dla polskiej wsi dzisiaj w zasadzie już została jak gdyby sprzedana. Polska wieś w zasadzie nie ma dostępu do ziemi. Rolnicy nie mogą się upełnorolniać. Ja pamiętam lata 80., kiedy jednym z postulatów związku było upełnorolnienie do 50 hektarów małych i średnich gospodarstw. Na dzień dzisiejszy mamy latyfundia, a dla chłopów ziemi nie ma. Minister rolnictwa wymyślił ustawy, w którą w zasadzie spowodowała, że ci rolnicy i tak tej ziemi nie kupią.
Tak, no ziemia jest podstawowym warsztatem pracy rolniczej, ponieważ to z owoców ziemi pracy rąk ludzkich powstaje żywność, której symbolem jest chleb. Bo przecież nie dotyczy to tylko bezpośrednio chleba, ale wszelkiej żywności, która jest wytwarzana. Rolnicy w Polsce cierpią na głód ziemi, szczególnie gospodarstwa mniejsze, które chciałyby się rozwijać, i wielokrotnie zgłaszali rolnicy potrzebę powiększania swoich gospodarstw tam, gdzie to jest realne, tam, gdzie to jest możliwe, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wszędzie jest to możliwe. Ziemia państwowa przede wszystkim była w Polsce północnej i w Polsce zachodniej, natomiast największe rozdrobnienie i największy głód ziemi na południu Polski i na wschodzie. Ale tam, gdzie taka możliwość była, tam, gdzie ta ziemia po byłych PGR-ach była możliwa do przekazania rolnikom, należało to robić. Niestety to jest całe pasmo błędów, poczynając od okresu rozpoczęcia okresu transformacji od roku 90. Władze kolejne nie bardzo chciały przekazywać tę ziemię rolnikom na powiększanie gospodarstw, tworząc bardzo duże gospodarstwa. Dość powiedzieć, że największe gospodarstwa w Europie są w Polsce. W wielu krajach Europy Zachodniej, my mamy często dość mylne wyobrażenie, nie ma tak dużych gospodarstw jak u nas. Owszem, średnia gospodarstw jest większa. To są gospodarstwa na przykład we Francji po kilkadziesiąt hektarów. Ale gospodarstw takie jak w Polsce, trudno zresztą nazwać je gospodarstwami, tak prawdę powiedziawszy, które mają tysiące hektarów, w Europie Zachodniej nie uświadczysz. Oni sobie nie bardzo wyobrażają, żeby tego typu wielkie gospodarstwa mogły funkcjonować, bo przecież one nie mają żadnego związku z rodziną rolniczą. One są przedsiębiorstwami, gdzie wykorzystuje się pracę najemną. Ja myślę, że pewnych rzeczy w Polsce już się prawdopodobnie nie uda odwrócić. Pewnych rzeczy się nie cofnie. Wiele z tych gospodarstw, również i tych dzierżawców, to są gospodarstwa w miarę dobrze zorganizowane i w tej chwili rozbijanie tych gospodarstw też nie miałoby jakiegoś większego sensu. Ale trzeba starać się stworzyć politykę, której zdecydowanie w Polsce brakuje, która pozwoli również tam, gdzie to jest realne i możliwe, mniejszym gospodarstwom korzystać z możliwości powiększania. Ale jednocześnie trzeba również uczciwie powiedzieć, że wbrew temu, co często w Polsce się mówi, nie w Unii Europejskiej, w Polsce się mówi, że małe gospodarstwa nie mają racji bytu, że małe gospodarstwa trzeba wyeliminować, że one są jakąś przeszkodą w rozwoju. Takie głosy w Polsce u tak zwanych ekspertów często słyszymy. Absolutnie nikt w Unii Europejskiej, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, a wielokrotnie przez przedstawicielami Unii Europejskiej również na ten temat rozmawiałem, nikt nie twierdzi, że jest jakaś optymalna wielkość gospodarstwa i że tylko duże gospodarstwa mają funkcjonować. Oczywiście mniejszym gospodarstwom, ja wielokrotnie o tym mówiłem również tu do mikrofonów Radia Maryja czy Telewizji Trwam, te mniejsze gospodarstwa muszą w inny sposób partycypować, brać udział w rynku. Im przede wszystkim trzeba zapewnić możliwość produkcji żywności wysokiej jakości, sprzedawanej bezpośrednio na miejscu, czy w gospodarstwach, czy w sąsiednich miejscowościach, w miasteczkach, a nie ściganie się, nie wiem, z Brazylią, z Kanadą w jakichś wielkich, wielkich produkcjach. Ja jestem przekonany, że polskie rolnictwo ma duży potencjał. Polskie rolnictwo może produkować szczególny typ żywności, na który na świecie jest bardzo duże zapotrzebowanie. Nie ścigać się, jeszcze raz powtórzę, z tymi, którzy mają setki milionów hektarów, tak jak Brazylia, Stany Zjednoczone czy Kanada, czy na naszym kontynencie na przykład Rosja czy Ukraina. My przede wszystkim powinniśmy jako polskie rolnictwo postawić na żywność wysokiej jakości, tej górnej półki, jak to się często nazywa, żywności, która może być żywnością funkcjonalną, żywnością leczniczą, żywnością, na które jest coraz większe zapotrzebowanie ludzi, którzy często bez tej żywności będą po prostu chorowali. To jest nasza szansa.
Przepraszam, panie pośle, to są nasze, powiedziałbym, takie założenia czy marzenia nawet. Natomiast realna sytuacja jest zupełnie inna. W tej chwili w ramach dopłat po 2013 roku próbuje się w jakiś sposób podzielić rolników tym małym gospodarstwom, proponując inny sposób dopłat. Czyli chce się jak gdyby już założyć, że te gospodarstwa się nie będą mogły w przyszłości rozwijać. Chce się podpowiedzieć, że te gospodarstwa będą gospodarstwami skazanymi w zasadzie już na unicestwienie.
To jest trochę wbrew temu, co proponuje nawet i obecny komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Dacian Ciolasz. On mówi, zresztą ma doświadczenia rumuńskie, gdzie jest również wiele mniejszych gospodarstw, mówi o tym, że trzeba stworzyć zachęty również dla gospodarstw mniejszych, a nie likwidację tych gospodarstw. Tu proponuje się rozwiązania, one myślę, że są mało realne, które sprawiają, że jakby dając pewnego rodzaju marchewkę mniejszym gospodarstwom, chce się doprowadzić do tego, żeby one podjęły decyzję, że wypadną z produkcji, że one się będą same likwidowały, że będzie sama likwidacja tych gospodarstw. Myślę, że rolnicy są świadomi i takich głupich decyzji, przepraszam za ostrość wypowiedzi, ale podejmować nie będą. Natomiast niewątpliwie trzeba jednak iść w kierunku uproszczenia obsługi finansowej mniejszych gospodarstw, ponieważ nie może być sytuacji takiej, że rolnik, który otrzymuje niewielką ilość tych pieniędzy unijnych, bo dysponuje kilkoma hektarami ziemi, musi spełniać bardzo skomplikowane normy biurokratyczne, które czasami pod znakiem zapytania w ogóle stawiają sens ubiegania się o środki unijne. Możemy uprościć pewne działania w stosunku do gospodarstw mniejszych, ale nie stwarzać mechanizmy, które doprowadziłyby do tego, że te gospodarstwa, licząc na jakiś ślep, na jakąś doraźną korzyść z Unii Europejskiej, same się zlikwidują.
Tylko ja chcę przypomnieć, panie pośle, że uświadomienie rolników nie jest aż takie mocne. Pamiętać należy to, co stało się z cukrownictwem, kiedy masa rolników rezygnowała z kwot buraczanych i sprzedawała je dlatego, że proponowano im doraźną korzyść. Także informacja, co może być dzisiaj, co może być jutro, ona do wszystkich rolników nie dociera. Dlatego nie byłbym tutaj taki pewny, czy rolnicy nie pójdą na te zapowiedzi. Co masz dzisiaj, to masz dzisiaj, jutro jest niepewne.
Panie redaktorze, ja się oczywiście obawiam niedoinformowania rolników, ponieważ tak jak obserwuję funkcjonowanie obecnej koalicji, nie zależy chyba jej na tym, żeby rolnikom wytłumaczyć, na czym będzie polegała przyszła wspólna polityka rolna, jakie działania powinno podejmować państwo, ale no to do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, więc nie oglądajmy się na ministra rolnictwa. Tu jest ogromna rola dla organizacji rolniczych, dla związków zawodowych, dla izb rolniczych w uświadamianiu, wyjaśnianiu wszystkich niuansów, często trudnych do zrozumienia, ale po to rolnicy mają swoje organizacje i chciałbym je zdecydowanie wzmacniać, by również uzyskiwać ze strony swoich wiarygodnych organizacji wiarygodną i uczciwą informację o tym, co się będzie działo.
Panie przewodniczący, organizacje rolnicze, Związek Solidarność, który był tą siłą napędową wszystkich przemian, powiedzmy sobie szczerze, ten związek dzisiaj również ma duże zadania. Pan poseł mówi tutaj o tym, o informacji. Ja myślę, że nie tylko sprawa informacji, jak również i sprawa pomocy rolnikom w zrozumieniu swojej roli, która na nich została nałożona.
No właśnie, rozwijamy temat ziemi, rozwijamy perspektywę, przyszłość rolnictwa w Polsce i w Unii Europejskiej i te dyskusje, które były wcześniej w audycji w telewizji Trwam, pokazywały ten cały przekrój tego wszystkiego, ale dzisiaj tu chciałbym powiedzieć jedno. Ja cały czas zachęcam rolników do tego, żeby się organizowali. Bo nie tylko liderzy związkowi będą w stanie zrealizować całe przedsięwzięcie, to musi być nowo pospolite ruszenie. Dlatego, że w tej chwili jest więcej zagrożeń, bym powiedział, które są bardziej demokratycznie przeprowadzane, można nawet pseudodemokratycznie, ale one są bardziej niebezpieczne niż za komuny. Bo przedtem wiedzieliśmy, jak się przeciwstawić, powinniśmy się organizować, a dzisiaj te mechanizmy, które zostały wprowadzone po wprowadzeniu nas do Unii Europejskiej, rząd unika brania odpowiedzialności za podjęcie decyzji narodowej gospodarki, na stworzenie narodowej gospodarki, jaką inne kraje tworzą, czy Niemcy, czy Francuzi dla swoich rolników. I skutek jest taki, że cały czas, jak patrzymy przez te już kilka lat będąc w Unii Europejskiej, eliminujemy rolników z produkcji. Cały czas, bo po pierwsze, tak zwane płatności niezwiązane. Przedtem się płaciło związane z produkcją, a w tej chwili niezwiązane z produkcją. Czyli wyłączyliśmy wiele, bym powiedział,
tak zwane płatności produkcji, historyczne, panie.
Tak, Pawełku. Działów produkcji z dopłatami historycznymi do tytoniu, do chmielu, do buraków i tak dalej, wymieniając, eliminujemy w ten sposób z produkcji rolników i przez niestosowanie zasad równej konkurencji w Unii Europejskiej, co powoduje, że my wypadamy z produkcji mleka i już teraz w tym roku jest poważny kryzys mleku. My wypadamy z produkcji owoców miękkich, szczególnie w tej chwili jest narażona malina, gdzie po prostu jest po 2 złote, a koszty prawie 4 złote maliny i gdzie eliminuje się w ten sposób produkcję, gdzie historycznie zastosowano dopłaty, bo myśmy walczyli o dopłaty do owoców miękkich i one zostały zrealizowane teraz, historycznie zostaje podzielone eliminacja dopłat, ochrona rynków zewnętrznych, tak jak cła antydumpingowe, choćby owoce miękkie, któreśmy walczyli, były wprowadzone za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To się eliminuje i cały czas po kolei. I traktujemy tak, że to, co jest u nas, my zmniejszamy produkcję trzody, mogłem wymieniać po kolei dział po dziale, natomiast nie maleje produkcja ani we Francji, ani w Niemczech, ani w Danii, tylko tam się rozwija. I pytanie jest, do czego my dążymy? Do czego polski rząd dąży? Dlaczego nie realizuje takich mechanizmów, które realizują inne kraje w ramach wspólnej polityki rolnej? I mówiąc o przyszłości, to my straciliśmy koperty tak zwane przy negocjacjach, mówiąc, że mieliśmy bardzo niską produkcję. Dzisiaj, jeśli byśmy postawili na negocjacjach koperty produkcji polskiej, mamy jeszcze niższe niż wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Czyli mamy gorsze warunki do negocjacji niż mieliśmy wchodząc w 2004 roku. To jest katastrofa, bym powiedział, która się stała w momencie otwarcia następnej puszki. I dzisiaj musimy tu walczyć, dzisiaj mówiąc o argumentach, uświadamiających rolników, przed jakim zagrożeniem i dlaczego rząd polski nie chce rozmawiać z rolnikami na temat szczegółów negocjacji z Unią Europejską. To polski parlament tutaj, jak Senat, jak i Sejm, podjęliśmy uchwały, tutaj razem Krzysiek podejmował w Sejmie, my w Senacie, aby nie dyskryminować rolników względem miejsca pochodzenia, bo prawo unijne nie pozwala. Natomiast obecny rząd robi sobie tylko uśmiechy do tego, a nie podejmuje działań w kierunku dla nas, dla rolników, perspektywy finansowej na przyszłość. To grozi likwidacją gospodarstw rodzinnych.
Mówił pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. Panie przewodniczący, panie senatorze, zgadzam się z panem. Rola rządu, rola uświadamiania, ale również ten bat w postaci dopłat, który jest nad rolnikami i który jest zastraszeniem na dzień dzisiejszy, jest dużą przeszkodą w organizowaniu się polskiej wsi. Spójrzmy na to, jak dobrostan zwierząt i te wszystkie wymagania, które będą na rolników nakładane, wzajemna zgodność i tak dalej, jak one oddziaływują na psychikę tych ludzi. Ludzie się dzisiaj boją. Ludzie się boją mówić o pewnych rzeczach. Ludzie się boją wystąpić z pewnymi sprawami, bo boją się, że czego? Ciągle jest ten ubecki strach. Przyjdą, nałożą kary, przyjdą, nas zniszczą i cóż mi z tego, że ja powiem, że ja jestem przeciwko. A stracę ziemię, stracę możliwość pracy, stracę opiekę nad rodziną.
Panie Michale, powiem tak, zorganizowaliśmy wspólnie tutaj nawet z kolegą europosłem Wojciechowskim, z kolegą posłem, przewodniczącym komisji Jurgielem, komisję i konferencję na temat przyszłości Unii Europejskiej i zaprosiliśmy przedstawiciela organizacji włoskiej, żeby wypowiedziała się, jak Włosi widzą, jak oni reagują na to. I świetne wystąpienie tutaj przedstawiciela Związku Włoskich Rolników Cordiletti, który pokazywał, jak się bronią. Jak oni zauważyli, że byli oszukani w tej Unii Europejskiej, że można organizować się w tej chwili i bronić się przed tymi mechanizmami, że oni zobaczyli, że wpuszczeni w ten tak zwany globalizm, gdzie zostali wycinani ze spółdzielczości, że przejmowane zostaje wszystkie rynki, że można organizować się jeszcze przeciwdziałać tym mechanizmom i tylko przez silne działanie organizacyjne w Związku Cordiletti pokazują, jak można bronić się i wcale nie są przeciwko Polakom. Mówią, że nawet sam powiedział, że jest za tym, żeby równe płatności, żeby nie dyskryminować rolników Unii Europejskiej, to nawet koledzy związkowcy z Włoch potrafią za nami stać, a polski rząd nie potrafi za nami stanąć.
Polski rząd nie stanął ja pamiętam przez te 30 lat swego działania w Związku Solidarność i w Duszpasterstwie Rolników bardzo rzadko, to było tylko za czasów rządu solidarnościowego i przywództwa pana Lepera, że polski rząd w Unii Europejskiej walczył o polskich rolników. Natomiast cały czas, jak pamiętam, nawet za rządów AWS-u również raczej starano się zniszczyć rolników, weźmy podatek VAT pana premiera Buzka, niż konkretne działanie. Pan poseł Wojciechowski, Unia Europejska po 2013 roku, co grozi Polsce, bo już nie chcę wracać do tego. Biskup Dec wyraźnie mówił, że najpierw jesteśmy Polakami, a potem Europejczykami. Biskup Dec wyraźnie mówił, że polski rolnik musi mieć takie same dopłaty, dlatego że ma takie same prawa i takie same obowiązki, bo ziemia jest jedna. Że o życie trzeba walczyć. Dzisiaj okazuje się, że w Unii Europejskiej są podziały i że w zasadzie nasz rząd robi wszystko, żebyśmy my jak najmniej pieniędzy dostali.
Biskup Dec pięknie powiedział właśnie, ziemia, rolnicy, chleb, i tej ziemi mamy coraz mniej. W Polsce ubywa bardzo szybko ziemi uprawnej. Było jeszcze kilka lat temu, w 2007 roku, ponad 16 milionów hektarów, teraz jest około 14 milionów. To tak jakby nam dwa województwa ubyły w szybkim czasie. Ziemia jest, część leży odłogiem, część jest zajmowana. Popatrzymy na przykład na autostrady, na drogi, jak się zabiera. Na jedną pętlę autostradową 200-300 hektarów się ziemi zajmuje. Nie szanujemy, państwo nie szanuje ziemi. Rolnicy, ksiądz Twardowski pisał, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Śpieszmy się szanować rolników, tak szybko ich ubywa. Coraz mniej ludzi zajmuje się uprawą ziemi, coraz mniej jest w Polsce rolników. A chleb? Chleba jest na świecie, co o chleb jest coraz trudniej. My jeszcze tego nie odczuwamy w Polsce. Jeszcze nie wiemy, co to jest brak chleba. Chociaż nie wszystkich na... On jest coraz droższy i przeciętna polska rodzina coraz bardziej to odczuwa. Ja tu chcę powiedzieć o tym, co powiedział ksiądz prałat Łada, bardzo, bardzo pięknie, o tej jedności. I ja myślę, że my musimy być, nie tylko rolnicy muszą być zjednoczeni, ale my wszyscy Polacy musimy być zjednoczeni w tym rozumieniu, jak ważna jest wieś, rolnictwo, że to jest nasza wspólna sprawa. I teraz pan redaktor pytał o te sprawy europejskie. Otóż ja widzę taką jedną różnicę zasadniczą między Polską a resztą Europy. Na niekorzyść Polski niestety. Otóż w Europie rozumie się, jak ważne jest rolnictwo. W Polsce bardzo wielu ludzi, polityków, tak zwanych autorytetów tego nie rozumie. Ja nie słyszę takich, przepraszam, padło już to słowo w naszych głupich wypowiedzi na temat rolnictwa. Nigdzie indziej, niestety tylko w Polsce. Po co się dopłaca rolnikom? A rolnicy to mają za dobrze. A rolnicy to w ogóle korzystają z przywilejów. I to mówią politycy. To mówi może nie tymi słowami, ale sens jest podobny. Mówił minister rolnictwa Polski, który stawał przed kamerami. Cała Europa na to patrzyła. Minister rolnictwa Sawicki z PSL-u podczas Mistrzostw Europy zachwalał, jak to dobrze jest na wsi. Tak jakby nie rozumiał, co się tak naprawdę na wsi dzieje. To bardzo szkodzi, bo teraz pan redaktor pytał o te sprawy europejskie. No więc jest jeden zasadniczy problem. Nierówne dopłaty. Dramatyczny problem dla polskiej wsi. Przy nierównych dopłatach, dwa razy niższych w Polsce niż to, no prawie dwa razy niż to jest w Europie, polska wieś nie przetrwa konkurencji europejskiej. Nie przetrwa. Wyrównanie dopłat powinno być sprawą narodową. Ta jedność jest potrzebna, o której ksiądz prałat mówił, i tej jedności nie ma. To jest sprawa pieniędzy, i to dużych, to są miliardy euro, ale to jest sprawa godności również. My jesteśmy dyskryminowani, tak jak pan powiedział. Nierówne dopłaty są bezprawiem. Prawo europejskie zabrania dyskryminowania kogokolwiek. Nasi rolnicy są dyskryminowani, a polski rząd o tym nie mówi, tak jakby ten problem nie istniał.
Ale przez kogo są dyskryminowani, panie pośle? Bo tak, bo z tego wynika, że w ramach tego, co była ta konferencja w Senacie, pan Plewa wyraźnie wskazywał na to, że Polska uczestniczy w pełnych dopłatach, łącząc wszystkie fundusze europejskie. Kolejne kłamstwo, czy kolejna schizofrenia?
Polscy politycy zachowują się czasem tak, pan wspomniał pana Plewę, no to jest urzędnik Komisji Europejskiej, ale zaprezentował ten sposób myślenia, tak jakby to byli adwokaci wszystkich innych interesów, tylko nie polskich. Otóż problem polega na tym, że jedyny powód różnicy, weźmy dwóch rolników, jeden ma gospodarstwo po jednej stronie Odry, drugi po drugiej stronie Odry. I ten po polskiej stronie Odry dostaje w tej chwili około 190 euro na hektar, a ten po niemieckiej stronie 350. Dlaczego jest ta różnica? Czym ona jest spowodowana? Jakimiś innymi warunkami? Nie, innymi kosztami produkcji nie. Dlatego, że jeden jest rolnikiem w Niemczech, a drugi jest rolnikiem w Polsce.
Przepraszam, panie pośle,
I to jest dyskryminacja.
Ja wchodzę w słowo panu. Ale mówi pan o tym, że człowiek, który jest w Unii Europejskiej, pan Plewa, broni interesów Unii Europejskiej. A przepraszam, nowy minister rolnictwa, czyich interesów broni, ogłaszając podatek dochodowy, mówiąc, że nie będzie równych dopłat? Ja przepraszam, czyich interesów broni?
Broni interesów tych, którym zależy na przejmowaniu polskiej ziemi, bo jak pan wspomniał o podatku dochodowym w rolnictwie, to ja widzę już oczami nie tylko wyobraźni, bo ja mam doświadczenie. Ja się zajmuję z różnymi sprawami interwencyjnymi. Do mnie wielu ludzi trafia skrzywdzonych przez różne działania, złe działania aparatu państwowego. Przedsiębiorcy na przykład, małe firmy transportowe są wykańczane w tej chwili setkami przez to, że padły ofiarą mafii paliwowej, obciążono ich przez aparat skarbowy różnymi kosztami i one, te firmy są niszczone. I to samo będzie działo się z rolnikami. Podatek dochodowy, jak zostanie wprowadzony na wieś, razem z całą tą biurokracją skarbową, rolnik temu nie podoła. To będzie tylko kwestia kaprysu urzędnika skarbowego, czy które gospodarstwo teraz niszczymy i w jakiej kolejności. Bo udowodnić jakieś formalne nieprawidłowości, to nie będzie takiego, który nie będzie
jak długo
na to
rolnicy
narażony.
Przygotowywali się do tego, aby dobrze wnioski wypełnić, a zupełnie co innego jest prowadzić całą księgowość, którą będzie wyrządzał Urząd Skarbowy. Ale panie pośle, mamy konkretną sprawę, bo tak, mówi się o podatku dochodowym, mówi się o tym, że ten podatek zostanie wprowadzony, minister jest za tym. Czy przy tej okazji zostanie zlikwidowany podatek rolny? A jak tak, to w takim układzie przyszłość izb rolniczych, mamy tutaj przedstawiciela izb rolniczych, jak będzie wyglądała?
No ja jeśli mam tylko dokończyć, to powtórzę ten apel jeszcze raz do PSL-u, bo dzisiaj mamy dwie partie rządzące. Platforma, która zupełnie się sprawami rolnictwa nie interesuje, to jest zupełnie nie ich świat, więc mają to w głębokiej pogardzie. Premier Tusk o sprawach rolnictwa nie wypowiedział się nigdy. Wystarczy w komputerze, w wyszukiwarce komputerowej dać hasło Donald Tusk, rolnictwo i tam się nic nie pokazuje, bo on po prostu o rolnictwie nigdy nic nie powiedział. Natomiast PSL jest partią, która się odwołuje wielokrotnie do swoich związków ze wsią, z rolnictwem, więc jest apel, prośba i wezwanie takie. Nie wprowadzajcie tego podatku, niech was ręka boska broni przed tym, żebyście to przyłożyli rękę do likwidacji polskiej wsi.
Proszę państwa, izby rolnicze dlaczego są dzisiaj tutaj? Dlatego, że zawsze są obecne na dożynkach i one są bliskie nam, panu Krzysztofowi, mi, bo tutaj przy tym stole kilkanaście lat temu walczyliśmy o to, aby te izby powstały, aby ten samorząd rolniczy, tak jak przed wojną, miał coś do powiedzenia. Dzisiaj wiadomą rzeczą jest, że przywództwo izb rolniczych jest współdziała z PSL-em, a więc coraz mniej ma do powiedzenia w sprawach ważnych dla rolników, gdyż wiadomą rzeczą jest, że PSL to jest wielka rodzina, że oni o siebie i o swoje interesy dbają, natomiast nie dbają o interesy świata, który ich wybiera. Proszę pana, powiedziałem tę sprawę podatku, jak również izb rolniczych, ale jest jeszcze trzecia sprawa, która również jako izby rolnicze powinna interesować, przetwórstwo. I chciałbym, żeby w tych trzech zagadnieniach się pan wypowiedział.
Tak, izby rolnicze są...
Pan Jakubiec mówi, tak.
Tak, są utrzymywane z 2% odpisu od podatku gruntowego. Izby rolnicze, jest to samorząd zawodowy rolników, który funkcjonuje może nie na wzór izb przedwojennych, bo żadna koalicja rządowa nie chciała znowelizować ustawy. Opieramy się ustawy z 95 roku. Natomiast to, co akurat do tej pory nam się udało, i tutaj była mowa o małych gospodarstwach, to my dajemy rozwiązania do tych małych gospodarstw, chociażby produkcja chmielu, tytoniu, owoców miękkich, sadów, warzyw, gospodarstw ekologicznych. To są gospodarstwa, które wymagają bardzo dużych nakładów robocizny na jednostkę produkcji, na hektar. I sprzedaż z tych gospodarstw powinna utrzymać rolników. Natomiast to, że akurat polityka rolna nie wspiera tych produkcji czy tego typu gospodarstw, to pokazujemy. Zwracamy się do posłów, do rządu, do ministra z propozycjami rozwiązań. Chociażby tutaj też była mowa na temat organizowania się rolników. Lubelska Izba w październiku organizuje ogólnonarodową czy ogólnoeuropejską konferencję na temat spółdzielczości. Chcemy wypracować rozwiązania spółdzielczości takie, jakie były przed wojną. Po co te spółdzielnie powstały, jak one funkcjonowały. Chcemy dać gotowe rozwiązania. Nie można mówić, że no, nic się nie dzieje w rolnictwie, bo te problemy, które są dziś, no, staramy się pokazać i te problemy rozwiązać, czy zaproponować rolnikom rozwiązanie. To jest zadanie między innymi organizacji rolniczych, izb rolniczych, żeby, tak jak tutaj powiedział pan poseł Ardanowski, przekazać rzetelną informację rolnikom, bo nie zawsze te informacje, które docierają ze źródeł rządowych, są prawidłowe.
Panowie, za chwilę musimy oddać głos słuchaczom, bo nasz czas powoli się kończy tego wprowadzenia. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić na te trzy etapy, o których mówiłem. Polska prezydencja, nowy minister rolnictwa i budżet po 2013 roku Unii Europejskiej. Jaka przyszłość? Co na te dożynki dla rolników przygotowano od strony władz i co rolnicy dzisiaj mogą powiedzieć, jakie będzie jutro przy tych decyzjach? Ja już nie chcę mówić o braku możliwości sprzedaży z własnych gospodarstw, o tych wszystkich sanepidowskich rozwiązaniach, o weterynarii, o kłopotach, o przedłużeniu ponownie do 2016 roku menorarium na pasze z GMO, o GMO, o tych wszystkich problemach, bo tych problemów jest bardzo dużo. I teraz, co my dzisiaj w ciągu tego roku z tą polską prezydencją w Unii Europejskiej? Przecież śmiechy były, panie pośle.
No, prezydencja stracona, nic dla wsi nie zostało zrobione w czasie tej prezydencji, a wręcz polska polityka, może nie wprost, ale poprzez różne takie dygresje, polscy politycy dawali do zrozumienia, że na rolnictwie nie zależy, że inne sprawy są ważniejsze, a nie rolnictwo.
Pan Krzysztof Marianowski chciał dopowiedzieć.
Ja chciałem do jednego wątku wcześniejszego, jeżeli pan redaktor pozwoli, bardzo krótko. Izby rolnicze stoją często pod pręgierzem opinii rolników. Ja bym powiedział tak, samorząd rolniczy należy wzmocnić, taki samorząd jest w Polsce potrzebny, ten samorząd musi być autentyczny, musi być wiarygodny, musi pilnować interesów rolników, a nie partii politycznej. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Sejmu projekt ustawy nowelizującej ustawę o izbach rolniczych. Ja jestem reprezentantem grupy posłów, która ten projekt do laski marszałkowskiej zgłosiła. Chcemy istotnie wzmocnić kompetencje izb rolniczych, oczywiście zachowując pełną demokrację wyborów, ale jednocześnie odciąć izby rolnicze, uniemożliwić partiom politycznym ingerowanie w działalność samorządu. To proszę sobie wyobrazić. Pani marszałek Kopacz wezwała mnie, żebym udowodnił, że zwiększenie kompetencji izb rolniczych jest zgodne z prawem unijnym. przecież izby rolnicze funkcjonują w Niemczech, we Francji, w dużej mierze wzorujemy się na francuskich, w Austrii, to pani marszałek wzywa mnie jako przedstawiciela wnioskodawców, żebym udowadniał, to przepraszam, to izby francuskie, niemieckie, austriackie funkcjonują w sprzeczności z prawem unijnym, łamią prawo unijne, jakieś kuriozum. Po prostu nie chcę, żeby ten temat trafił do Sejmu, żeby był w Sejmie procedowany.
Ale panie pośle, sprawa izb rolniczych, sprawa uprawnień dla izb rolniczych, to jest sprawa od 95 roku. Przecież izby w zasadzie mają tylko prawo opiniowania, jak władza im przyśle jakąś ustawę czy jakieś propozycje rozwiązań. Natomiast nie podejmują decyzji, nie biorą na siebie odpowiedzialności za pewne rozwiązania gospodarcze i technologiczne w rolnictwie. Przecież to jest ten powód, który rolnicy twierdzą, że izby w zasadzie
Tak, ale właśnie kierunek, w jakim my zmierzamy, sprawia, że izby przestają być tylko i wyłącznie tworem opiniodawczo-doradczym, z którego zdaniem się kolejni ministrowie nie liczą. Chociaż muszę powiedzieć, że kompetencja polegająca na przedstawieniu wiarygodnej opinii rolników jest, jeżeli ją poważnie potraktować, mocną kompetencją. Izby były szanowane również w parlamencie, natomiast w tej chwili generalnie polityka obecnego rządu polega na kupowaniu organizacji rolniczych jakimiś drobnymi przywilejami, a nie słuchaniem tego, co rolnicy mają do powiedzenia. Ja jestem przekonany, że na wzór rozwiązań francuskich, rozwiązań, które we Francji ma już 50 lat, prawo orientacji zostało uchwalone w 1960 roku. 52 lata temu we Francji przyznało duże kompetencje stanowiące, decydujące izbom rolniczym. Państwo przekazało część swoich uprawnień samorządowi rolniczemu, oczywiście dając narzędzia do realizacji zadania i ponoszenia odpowiedzialności za to, co się...
Również w sprawach sprzedaży i zakupu ziemi.
Tak jest. Tak? Zasada Safera polega, teraz nie ma czasu, by to wyjaśniać szczegółowo, polega na tym, że przedstawiciele samorządu terytorialnego i samorządu zawodowego decydują o obrocie ziemi rolniczej we Francji. Komu ta ziemia ma trafić?
Pan senator Jerzy Chrystikowski, bardzo proszę.
Mówimy dużo o izbach rolniczych i organizacjach. No, jeśli chodzi o izby, to powiem tak. Izby wielokrotnie zwracały się o to, żeby dostać doradztwo rolnicze w zakresie swojego działania. Muszę przyznać, rzeczywiście przy zmianie ustawy wprowadzono taki zapis hybrydalny, bym nazwał, gdyż przekazano państwową instytucję, którą było doradztwo rolnicze, samorządom, czyli zniszczono, bym powiedział, to prawdziwe doradztwo państwowe, które powinno być państwowe, które mogło być przekazane bezpośrednio ewentualnie izbom, które by na siebie wzięły odpowiedzialność, to została hybryda z tego i w zasadzie można powiedzieć, że izby nic dalej z tym nie robiły, bo nawet przepisy, które są, nie są jasne i przejrzyste, żeby izby... A po drugie, wykańczanie doradztwa rolniczego jest jeszcze jednym gwoździem do trumny, żeby można powiedzieć tym rolnikom, żeby nie informowały, żeby nie działały w kierunku pronarodowym, tylko lokalnym dla własnych polityków.
Likwidacja doradztwa, likwidacja szkół rolniczych, likwidacja wszystkiego, co by służyło, aby wieś w jakiś sposób mogła się odrodzić i mogła zmusić władzę do tego, żeby współpracować nad rozwojem polskiego rolnictwa, a nie niszczeniem tego rolnictwa. Proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze bardzo wiele argumentów tutaj przedstawić Państwu, natomiast
zapraszamy już także słuchaczy Radia Maria do współtworzenia naszego spotkania. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowe 56, dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048 56. Z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wychwamy. Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Maciej spod Bydgoszczy.
Witam panie Macieju, bardzo proszę.
Witam wszystkich gości zaproszonych do radia. Przysłuchuję się tej audycji. I bardzo wspaniałe słowa powiedział pan europoseł. Panie europośle, solidarność. To jest ważna rzecz. Dla polskich chłopów solidarność to była kiedyś w 80 roku bardzo ważną rzeczą. W tej chwili mamy chmarę protestów, mogę tak powiedzieć. Były protesty w Bydgoszczy, strajki. Uczestniczył pan przewodniczący Kruszykowski na tym proteście. I musimy sobie też powiedzieć solidarnie, ale prawdę. Będąc na ostatnich spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa, okazało się, że no niestety, ale jako solidarnościowcy, oczywiście, jako solidarność reprezentująca polskie rolnictwo w tym problemie Unii Europejskiej, to rządu, który w ogóle nie rozumie polskiego chłopa, nie wie, co to podatek katastralny, nie wie, co to podatek rolny, nie wie, co to dodatkowe jakieś obciążenia, po prostu chcą, tak jak żeście mówili, panowie, zniszczyć polskie rolnictwo. Oczywiście jeszcze do tego dochodzą dopłaty. I dlaczego pan, panie przewodniczący, w tym momencie, gdzie my byliśmy na rozmowach w komitecie, jako komitet protestacyjny ogólnopolski, wystosował pismo niepopierające nas tam działających. Odczytano to pismo i byłem zszokowany tym, byłem załamany, bo jestem związkowcem od lat, nie jestem tylko związkowcem z tytułu, ale też i z działalności i dlatego no przykro mi się zrobiło. Może pan to wytłumaczy, czy ważne jest w polskim społeczeństwie, kto gdzie siedzi i jak wysoko patrzy, albo jak wysoko ludzie na niego patrzą. Nie. Właśnie solidarność. Panie europośle, ma pan rację. Solidarność społeczna musi się odnowić, tak jak było w 80 roku. Nie patrzono wtedy na przynależność, nie patrzono na kto będzie w jakim miejscu rozmawiał i z kim, tylko patrzono na to, żeby Polska była Polską, tak jak Pietrz wtedy śpiewał. To było dla mnie bardzo dużym takim obciążeniem, jak ja to pismo zostało przeczytane przez pana ministra Plockę. Tak. Byłem zszokowany.
Dziękujemy serdecznie za ten telefon. Od razu już przekazujemy właściwie głos tym, którzy bezpośrednio zostali wywołani do odpowiedzi. Pan senator Jerzy Chruścikowski i pan poseł Janusz Wojciechowski. Bardzo proszę.
A więc jeśli chodzi o decyzję Rady Krajowej, jest jednoznaczna, że w momencie, kiedy protesty powstały w szczecińskim województwie, czyli zachodniopomorskim teraz mówiąc, kiedy powstały protesty kujawsko-pomorskim, kiedy powołaliśmy komitet koordynacyjny na Radzie Krajowej do koordynowania tych wszystkich działań, żeby to nie było rozproszone, że w jednym województwie, w drugim województwie, że rozprasza się całe te akcje. No i okazało się, że te akcje zostały dalej porozpraszane. Pan minister rozgrywał. Cały czas rozgrywał tutaj między nami i mówiąc nawet na wspólnym posiedzeniu, tu kolega Krzysiu Ardanowski był wtedy, kiedy on był organizatorem spotkania z ministrem rolnictwa na swojej komisji, kiedy zmusiliśmy, a ja osobiście ministra wyzwałem do tego, żeby rozmawiał tutaj z rolnikami, którzy przyjechali do Warszawy, a który nie chciał rozmawiać. I jeszcze minister mi zarzucił wtedy, jak to pan jako przewodniczący związku nie chce rozmawiać, tylko pan oddaje pole do działania tu rolnikom, zamiast tu jako związki rozmawiać, kółka, izby, wszyscy razem, pan oddaje, żeby tu negocjacje się odbyły w ministerstwie. Ja powiedziałem tak, oddaję, że trzeba uszanować rolników, żeby rolnicy rozmawiali i pan minister podjął działania, ba, nawet mnie nie zaprosił, powiedział, że ty jesteś niepotrzebny na tych rozmowach, wykluczył mnie nawet osobiście z rozmów, które były. Ja i tak byłem na tych spotkaniach i tak prowadziłem, gdzie mogłem dalej te wszystkie rozmowy. Natomiast ta sprawa zaczęła się wymykać, rozgrywać, zaczął nas minister rolnictwa. W związku z tym podjęliśmy działania na Radzie Krajowej jednoznaczne, że osoby upoważnione, było to 5 osób, z nazwiska, z imienia, dzisiaj tu nie będę wymieniał, bo to nie chodzi o to, żeby wymieniać nazwiska, zostały przez Radę Krajową wycofane, przekazane kompetencje na szczebel Rady Krajowej i prezydium. I teraz po uchwale Rady Krajowej wystąpiliśmy z pismem do ministra, że przejmujemy wszystkie zobowiązania na szczebel krajowy jako prezydium Rady Krajowej, aby podjąć negocjacje i nie rozpraszać wszystkich protestów. I z takim pismem natychmiast wystąpiliśmy do ministra. Nie wiem, co przeczytał minister. Natomiast całe postulaty uchwały Rady Krajowej i do dzisiejszego dnia minister, który jest powołanym nowym, nie spotkał się z nami, ani nie odpowiedział na pisma, ani na uchwały, lekceważy stanowiska, gdzie zażądaliśmy natychmiastowym terminie szybkim spotkania z władzą w związku z prezydium czy z Radą Krajową, która jest odpowiedzialna za tę realizację. Natomiast nie było żadnego działania w kierunku przeciw wam. Natomiast wręcz odwrotnie. Nie zaprosił mnie minister na spotkanie, które było tym spotkaniem. I to spotkanie zostało rozegrane przez nie ministra jeszcze, ani Sawickiego ostatnie, które było wasze, ani przez nawet nowo mianowanego, bo nie był jeszcze mianowany, Kalemba, tylko pan minister Plockę rozegrał to spotkanie pod siebie, rozgrywając tą całą sprawę, że on jeszcze będzie rozgrywał. Więc tu jest gra. Nie możemy sobie pozwolić na rozgrywki i jeżeli są władze krajowe, muszą podejmować odpowiedzialność, realizację. I proszę przyjąć to, że władza krajowa RI Solidarność jest gotowa jutro nawet negocjować dalej z ministrem w imieniu całego Związku Krajowego.
Ja rozumiem, panie przewodniczący, panie senatorze, mam tylko krótkie pytanie. Czy ludzie z tego Komitetu Strajkowego z Bydgoszczy są również wprowadzeni do tego zespołu negocjacyjnego z rządem przy Radzie Krajowej?
No, jeżeli patrzymy na ludzi, którzy są w Radzie Krajowej, jak kolega Kuś, który jest tam członkiem Rady Krajowej, to przecież jest członkiem Rady Krajowej, jest władzą. Jeżeli patrzę na przewodniczącego tutaj z województwa zachodniopomorskiego, przepraszam, kujawsko-pomorskiego, to przecież przewodniczący Walczak jest członkiem Rady Krajowej. Jeżeli patrzę na te nazwiska, to przecież oni są władzą krajową, więc ich niczego nie wykluczył. Te osoby dalej są władzą krajową, która ma prawo do rozmów, do negocjacji, która jest zaproszona dalej do działania.
Pan poseł Wojciechowski, bardzo prosimy.
Została tu przywołana moja wypowiedź, w której mówiłem o tej solidarności polskiej wokół spraw wsi. To już nie wystarczy solidarność rolników, tylko my, Polacy, musimy być solidarni w tej walce o równe prawa polskiej wsi. Są trzy rzeczy, wokół której powinna być w Polsce zgoda. Po pierwsze, walka o równość dopłat. Tutaj ja mogę powiedzieć tyle. My z naszej strony, tutaj siedzących, zrobiliśmy to, co możliwe. Prawo i Sprawiedliwość, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie z naszymi partnerami, Brytyjczykami, złożyliśmy poprawkę, ona już jest w Parlamencie Europejskim, o to, żeby dopłaty były równe w całej Unii Europejskiej. My naszych partnerów przekonaliśmy. Grupa Konserwatystów i Reformatorów jest za tym. Jeśli by to samo zrobiła Platforma i PSL, którzy są w największej grupie chadeckiej i bardzo się szczycą, jakie mają tam wielkie wpływy, to mielibyśmy równe dopłaty. Więc mają teraz sprawdzian. Albo cokolwiek zrobią w tym kierunku, albo nie. Rozmowy z ministrem na temat dopłat, stary czy nowy minister, tu już jest tylko premier potrzebny i prezydent. Na najwyższym szczeblu powinno być podjęte. My wspólnie powinniśmy wypychać tych dwóch panów, żeby wreszcie się zajęli sprawą wsi. Tylko jednym zdaniem, bo nie wiem, czy będę miał jeszcze później możliwość. Druga sprawa, GMO. Polska wolna od GMO. To powinno być poza wszelkim sporem, bo GMO to śmierć tradycyjnego rolnictwa rodzinnego. I trzecia rzecz, dość oszustw, oszukiwania rolników. Amber Gold wszyscy znamy, a tysiące oszukanych rolników, którym nie zapłacono za plony, Polska o tym nie wie i państwo się tym nie interesuje. Te trzy rzeczy, jeszcze ostatnie zdanie, mam upoważnienie pana prezesa Kaczyńskiego, pana premiera Kaczyńskiego, że te trzy sprawy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało wpływ, mam nadzieję, będzie miało na przyszłe polskie losy, to te trzy sprawy na pewno będą załatwione.
Panie pośle, zwrócił pan uwagę na bardzo ważne sprawy, natomiast ja bym tylko chciał, powiedział pan o oszukiwaniu rolników. Ten fundusz, który tak zwany powierniczy miał być wprowadzony, na dzień dzisiejszy również nie ma szans. Z tego wynika, że rząd naprawdę nie ma zamiaru wspomagać polskich rolników, ale pan Krzysztof Ardanowski, pan poseł.
Dla mnie w kontekście telefonu pana Macieja z Bydgoszczy, członka komitetu strajkowego, powiem szczerze, jest mniej istotne, kto w większym lub mniejszym stopniu będzie w stanie skutecznie z ministrem negocjować i zmusić rząd polski do realizacji polityki dla rolników. Ja przypomnę, że komitet protestacyjny, podejmując protest, oczekiwał na rozmowy z ministrem rolnictwa. Został zmarginalizowany, został zlekceważony, został, brzydko mówiąc, źle potraktowany przez ministra Sawickiego, który nie widział potrzeby, by spotkać się z tym komitetem. Dopiero Komisja Rolnictwa, którą mam zaszczyt również reprezentować, doprowadziła do spotkania ministra rolnictwa z protestującymi rolnikami. Dopiero na Komisji Rolnictwa w Sejmie minister Sawicki został zmuszony do tego, żeby z rolnikami zacząć rozmawiać. Komitet protestacyjny składa się z rolników, którzy są, nie są związani z żadnym związkiem zawodowym czy partią polityczną, ale jednocześnie jest silnie wspierany przez działaczy Solidarności Rolniczej. Zarówno okolic Bydgoszczy, jak i szefa wojewódzkiego, pana Janusza Walczaka. To trzeba bardzo podkreślić, dlatego ja nie widzę żadnego tu rozdziewu, żadnego jakiejś dychotomii między komitetem a Solidarnością Rolników. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli w Polsce pojawiają się protesty również w innych województwach i było ich wiele, blokady dróg, w innych częściach województwa kujawsko-pomorskiego, wielki protest w Szczecinie, w innych województwach, to moim zdaniem rolą związków zawodowych jest przejęcie reprezentowania tych rozwijających się jak grzyby po deszczu występujących protestów w różnych częściach Polski. To nie prawem, a obowiązkiem związków zawodowych, przede wszystkim Solidarności Rolniczej, Rady Krajowej Solidarności Rolniczej, jest reprezentowanie polskich rolników. Oby im się udało.
A nie rozgrywanie spraw między Solidarności między sobą nawzajem. Mamy kolejne rozmowy telefonowe. Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Witamy pana, panie Jarosławie.
Jeszcze pozdrawiam ojca Piotra, pana Michała Grabiankę, no i gości szanownych w osobach posłów, senatora i zdaje się jeszcze jest trzeci pan, tak?
Więc,
miło, więc no miło się słucha, ale niestety skóra cierpnie, proszę państwa. Przede wszystkim mam taki problem. Jakby zareagowali nasi przyjaciele Włosi, Francuzi czy Niemcy, gdyby byli tak samo potraktowani jak Polacy, jeśli chodzi o te dopłaty? Ja też pochodzę z rodziny rolników, z dziada, pradziada. Co prawda nie jestem rolnikiem, ale w dawnych czasach też nawet uczestniczyłem w różnego rodzaju szkoleniach rolniczych dla rolników. Zdobyłem również kwalifikacje rolnika. I to mi bardzo, to mnie interesuje, leży mi na sercu. No cóż można się spodziewać po takim rządzie, który permanentnie się zadłuża. Gdzie mamy fachowców od historii, samych historyków, a nic nie słyszymy na temat historii. Słowa żadnego. Cóż możemy się spodziewać od rządu, który po prostu nie realizuje założeń, które pan premier w ekspoze przedstawił. Tam są dziesiątki, jeżeli nie setki. Czy ktoś przesłuchał pana premiera z dokonań, które obiecał? Wyliczył. Można by długo opowiadać, można by długo dywagować, co by było gdyby. Ale my wszyscy jesteśmy ludźmi pracy. My pracujemy ciężko. Nosimy, czy ubieramy się w ubrania robocze. Przecież dla posła niekoniecznie musi być ubraniem roboczym pięknie skrojony garnitur z najlepszych sklepów. Chociaż większość ich na pewno nie ma. Ale to się widzi. Piękne krawaty, piękne koszule. Czy nie mogą być zwykłe ubrania robocze z napisem, z hasłem, z przodu, z tyłu. Z problemem, który akurat nas boli. Zadłużenie, rolnicy, GMO, chemtrailsy. No przecież to wszystko wpływa na kondycję narodu. Przecież nad naszymi głowami rozpylane są tysiące ton metalu. Prawdopodobnie to jest, jak w internecie, w Google'ach widzimy filmy, aluminium. To szkodzi ludziom. Na ten temat nic się nie mówi. No to cóż tu się spodziewać na temat rolnictwa? Jeżeli my jesteśmy tylko odbiorcami, jeżeli my tylko słuchamy, tak? Jeszcze do domu ludzie nie wchodzą, nie rozbierają się, już włączają telewizję, co słychać nowego. Radio Maryja niewielu słucha, a ci, co słuchają, to wiedzą. Więc panowie, na miłość boską, zróbmy coś. Stawmy się wszyscy 29 września w Warszawie. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Jarosławie. Panie redaktorze, bardzo proszę.
Może tak, pan senator Kuścikowski, pan Krzysztof Ardanowski, bo pan Jarosław, którego serdecznie pozdrawiam, dziękuję za wszelkie kontakty i przesyłanie na moją pocztę informacji z tego, co się dzieje. Chcę, panie Jarosławie, powiedzieć, że niestety, ale pan premier realizuje swoje expose. Bardzo proszę.
A więc chcę powiedzieć, że expose, które wygłosił w tamtej kadencji, nie realizował. I to jest prawda, którą trzeba powtarzać cały czas, że oszukiwał naród i Zielona Wyspa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym expose, którym nowej kadencji ogłosił, rzeczywiście skutecznie realizuje, to jest wielkie zagrożenie dla nas, dla rolników. Po pierwsze, prowadził składkę zdrowotną dla rolników, obciążył niezgodnie z konstytucją nawet, bo takiego prawa nawet nie miał, co zrobił, ale zrobił, bo tak sobie umyślał, że najlepiej to wprowadzi. Druga rzecz, która jest, powiedział, że będzie realizował przedłużenie wieku emerytalnego. Proszę zobaczyć, wszyscyśmy protestowali i do 67 roku rolnikom również przedłużył wiek emerytalny. To już jest druga rzecz, którą wprowadził. Teraz zapowiedział, że wprowadzi rachunkowość rolną i podatek rolny. Nie daj Boże, że mu się to udało. I dzisiaj apel do wszystkich, to co kolega tutaj europoseł powiedział, nie możemy doprowadzić do bankructw polskich rolników, szczególnie gospodarstw rodzinnych.
Ale
dlatego nie
sprawa.
Możemy pozwolić na takie działania, żeby zrealizował swoje expose, które przeciwko polskiej wsi wystąpił.
Ale jest czwarta sprawa, jest likwidacja KRUS-u.
No a skutek tego jest czwarta, podjęcie działań, które będzie przeliczeniem, łączeniem KRUS-u, jeśli wykona, bo to powiedział wyraźnie, jeśli wychodzi rachunkowość, to wyjdzie inne wyliczenia i inne naliczania do KRUS-u, czyli dodatkowe obciążenie jeszcze w KRUS-ie, likwidacją KRUS-u.
Panie pośle, bardzo krótko, bardzo
niestety,
proszę.
Niestety pan premier Tusk z żelazną konsekwencją realizuje to, co w ostatnim expose wobec rolnictwa zapowiedział. Obciążenie, nowe warunki finansowe, wprowadzanie podatku dochodowego, likwidacja KRUS, wiek emerytalny, pan senator o tym wspominał i to realizuje. Mając poparcie koalicjanta chłopskiego, który nie bardzo już może się chyba nazywać partią chłopską, bo jeżeli występuje wbrew interesom własnego elektoratu, to trudno tutaj inaczej to skomentować, mając również poparcie nieformalne, ale bardzo wyraźne w Sejmie Ruchu Palikota, może pan premier Tusk realizować swoje bardzo niekorzystne dla wsi zapowiedzi. Pan Jarosław wiele wątków poruszył, również potrzebę bacznego przyglądania się działaniom Sejmu i Parlamentu. Tak. Zdecydowanie władzy trzeba patrzeć na ręce wszystkim, również posłom, również senatorom, ale bardzo bym protestował, żeby, mówiąc obrazowo, wrzucać wszystkich do jednego worka, bo często tak się słyszy, wszyscy jesteście siebie warci, więc ja zachęcam do tego, żeby analizować głosowania poszczególnych posłów, bo kilka sekund po głosowaniu one już są w internecie, każdego można sprawdzić, czy tylko deklaruje pracę na rzecz wsi, rolnictwa, swojego środowiska, państwa, Polski, ojczyzny, czy rzeczywiście takie działania podejmuje. Powinniśmy również wiele zrobić i myślę, że termin 29 września, o którym wielokrotnie będziemy jeszcze mówili, jest tym wydarzeniem, gdzie wszyscy noszący głęboko w sercu sprawy ojczyzny powinni się spotkać w Warszawie.
2 miliony. Bardzo mamy rozmowę telefoniczną, panie pośle, za chwilę. Bardzo prosimy. Kolejną rozmowę telefoniczną.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham panów rozmowy bardzo.
A z kim rozmawiamy?
Ewa z Milanówka. Słucham panów rozmowy bardzo interesującej. Muszę powiedzieć, że nie jestem rolnikiem i na rolnictwie generalnie się nie znam, natomiast każdy rozsądny człowiek, który patrzy na to, co się w rolnictwie naszym dzieje, widzi, że dzieje się źle. Ale ja bym chciała troszkę z innej strony na tą sprawę spojrzeć. Ja się nad jedną rzeczą zastanawiam i dotyczy to akurat nie tylko rolnictwa, ale całej naszej gospodarki i nie tylko gospodarki. Jak to się dzieje, że wszyscy mówimy to, co mówimy, że dzieje się źle, że nasz kraj jest zniszczony, zniszczone jest rolnictwo, zniszczony już jest przemysł tak naprawdę. Większość ludzi to mówi, większość ludzi to wie. Po czym idzie, jeśli chodzi o wieś, na przykład głosuje na PSL. Ja tego nie jestem w stanie pojąć. Co to znaczy? To znaczy, że co? Że dobrze im jest rolnikom? No bo jeżeli z jednej strony wiedzą, doskonale widzą i czują to na własnej skórze, że jest coraz gorzej, że grozi im zniszczenie ich warsztatów pracy, które często od wieków uprawiają po swoich rodzicach, dziadach, pradziadach, a z drugiej strony idą i głosują na PSL. I mnie się wydaje, że generalnie trzeba się nad tym zastanowić, co się z tym naszym społeczeństwem stało. przecież ci ludzie potracili rozum chyba. Ja tego nie mogę po prostu pojąć. To samo się dzieje, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. Wszyscy wiedzą, że to jest partia, która zniszczy Polskę, bo już zniszczyła w dużym stopniu i zniszczy ją do reszty, po czym idą i głosują na nią. Ja tego po prostu nie mogę pojąć i to mnie, przyznam, jeszcze bardziej interesuje niż te wszystkie bieżące problemy, które oczywiście są bardzo, bardzo ważne. Tylko, że one nie zostaną w żaden sposób rozwiązane, jeśli nie dotrzemy do tego, co się z naszym społeczeństwem stało. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan poseł Janusz Wojciechowski, bardzo proszę.
No bardzo ciekawa refleksja pani Ewy. Może nie do końca tak jest, jak pani to zaobserwowała. Polska wieś nie głosowała na PSL w większości. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wyraźnie wybory na polskiej wsi. Na drugim miejscu była Platforma, na trzecim PSL dopiero. Ale oczywiście no, można żałować, że tych głosów nie było więcej niż tyle, co było potrzeba do zwycięstwa, ale polska wieś, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, polska wieś głosuje patriotycznie jednak. To znaczy, gdyby wybory do polskiego Sejmu, gdyby wynik wyborów był taki, jak na polskiej wsi, to Prawo i Sprawiedliwość by rządziło w Polsce. To jest jedna kwestia. Druga, no, jesteśmy poddawani nieprawdopodobnej manipulacji jako naród. No, czy to przypadek, że te Radio Maryja miało przez lata problemy z zasięgiem ogólnopolskim i trzeba było walczyć o to długie lata. Pamiętam ja z raport NIK-u, który to opisywał. Dzisiaj mamy to samo z telewizją Trwam. Żenujące spektakle, tłumienie tego głosu. Dlaczego? No dlatego, żeby Polacy nie mogli się dowiedzieć prawdy. Techniki wmawiania ludziom i to nawet czasem inteligentnym, mądrym ludziom wydawałoby się, wcale nie trudno jest wmówić inny obraz świata niż on w rzeczywistości jest. Ale ja mam nadzieję, widzę coraz więcej symptomów tego, że jednak ludzie zaczynają dostrzegać rzeczywiste zdarzenia. Platforma Obywatelska i PSL nie będą w nieskończoność udawać, że to nie one rządzą. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, jakbyśmy mieli w Polsce, o Jarosławie Kaczyńskim mówi się, jakby to był lider rządzącej opozycji, a o Donaldzie Tusku mówi się, jakby to był premier opozycyjnego rządu. Oni jeszcze do tej pory nie wzięli odpowiedzialności za to, co się dzieje. Jeżeli jest jakiś problem, to szukają, jakby to zwalić na Prawo i Sprawiedliwość. Jakby coś odgrzebać sprzed 5-7 lat, bo oni jeszcze w zasadzie nie zaczęli rządzić. To takie było charakterystyczne, to zupełnie czego innego dotyczy, ale anegdotycznie powiem. Pani minister Mucha, taka jest od spraw sportu, i kiedy było podsumowanie olimpiady, to ona, no, słabe wyniki były polskich sportowców, nie na miarę oczekiwań, i ona mówiła o tym, że no tak, no będą wyniki za 16 lat, a jak dobrze pójdzie, to za 12. To ja myślę, że to jest taki plan Platformy, trzeba im dać jeszcze nie wiem ile kadencji rządzenia, to oni może za kilkanaście lat zaczną dopiero brać odpowiedzialność za to, co w Polsce się dzieje.
Może nie będzie za co.
No, w tym tempie to rzeczywiście nie będzie za co. Panie Michale, tylko jedną rzecz powiem o tych obietnicach Platformy, to też tak anegdotycznie, że to jest tak jak taki stara PRL-owska jeszcze anegdota, że rząd zawsze dotrzymuje słowa. Jeżeli rząd mówi, że zabierze, to zabierze. Jeżeli mówi, że da, to mówi. I tak jest z rządem Tuska.
Za chwilę kolejny telefon, dedykacja muzyczna dla wszystkich Państwa.
Nowe wiadomości nie płyną już po Tuska, że po Tusku pomnik chcą postawić Tuska. Tam na rynku ktoś usłyszał, że ten pomnik ufunduje Krause Ryszard. Za to minister sprawiedliwy pan Świąkalski ma być jak słoń trąbalski i zapominalski. Jak podało tam po Tusku Radio SK, żeby się żyło lepiej, wróci gruba kreska. O, bella vita, za to minister sprawiedliwy pan Świąkalski. O, bella mare, ma być jak słoń trąbalski i zapominalski. Jak podało tam po Tusku Radio SK, żeby się żyło lepiej, wróci gruba kreska. Tralala, tralala, tralala i hopsasa. Tralali, tralali, wielka rewia mi się śni.
odwiedzić Rasputina. Tam odznaczą go medalem za zasługi. Szybno medal jeden krótki, drugi długi. Za to rurę pod Bałtykiem, by nie drażnić. Polski nazwie rurociągiem się przyjaźni. By rozpocząć już na dobre nową erę. Tusk wykona jeszcze misia ze Schröderem. O, bella vita, nowa era z wielkim bratem się zaczyna. O, bella mare, nowy premier ma odwiedzić Rasputina. Już nie mogę na koszulce pisać z przodu. Nie lubię ruskich, jak pisało się za młodu. Z tyłu pierogów, bo narobię sobie wrogów. A poza tym jeszcze kilka mam powodów. Teraz napiszę z przodu, że już lubię ruskie. Z tyłu pierogi, ale nowe ruskie z Tuskiem. Żeby poprzeć Tuska politykę nową. Za ruskie sprzedać tarczę antyrakietową. O, bella vita, już nie mogę na koszulce pisać z przodu. O, bella mare, nie lubię ruskich, jak pisało się za młodu. Żeby poprzeć Tuska politykę nową. Za ruskie sprzedać tarcze antyrakietową. Ale są jeszcze głosy, są.
9 minut po godzinie 23. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, z tej strony Halina z Niemiec, z Bawarii dzwonię. Chciałam
witam
się
pani
podzielić taką informacją. Ja już kiedyś dzwoniłam. Od 2001 roku dzierżawię cyrka 8 hektarów ziemi. I to nie jest tak słodko, jakby się tutaj wydawało. Za rok 2011 z Unii Europejskiej dostałam 2260 euro. To jest 3 hektary ziemi, na której było posiane pszenica i żyto razem. To jest takie zboże, nazywa się trygitale. I oni płacą 315 euro za hektar. I 5 hektarów łąki, to oni liczą 168 euro za hektar. Ale muszę być ubezpieczona. Miesięcznie muszę płacić do tak zwanej polskiej kasy KRUS 167,50 euro. Na rentę, alte rentę, muszę płacić miesięcznie 90 euro. Oni owszem po prostu dają mi dopłatę w związku z tym, że mam małe przychody, ale to trzeba udostępnić im ten polski PIT, tak zwany Steuerbescheid, prawda? Ile, jakie tam są dochody. I co jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, że też płacimy Grundsteuer rocznie 175 euro za 8 tych hektarów ziemi. I jeszcze rocznie muszę płacić Berufsgenossenschaft, to jest tak zwane ubezpieczenie, gdyby coś się przytrafiło w gospodarstwie. To jest rocznie 193 euro. I jeszcze oprócz tego, że miesięcznie płacę 167 euro tej Krankenkasse, no to jak idę do lekarza, to kwartalnie muszę płacić 10 euro. Ale jak mi się coś na przykład przydarzy, lekarz po prostu wieczorem mnie przyjmuje, muszę iść, muszę zgłosić się do szpitala, też muszę rocznie w szpitalu płacić 27 razy po 10 euro. Także tych pieniędzy, które oni po prostu dają, to właściwie zabierają, nie?
Dziękujemy za ten głos do naszej słuchaczki. Pan poseł Janusz Wojciechowski, bardzo proszę.
No bardzo ciekawy głos i mogę być tyle, że pani wymieniła kwotę ponad 2200 euro z tych 8 hektarów. No gdyby to było w Polsce, byłoby, patrzę w stronę kolegów, no gdzieś 1400 może w przeliczeniu na euro, nie więcej. Także różnica jest znaczna, ale to właśnie nie w tym rzecz. Ja chcę powiedzieć, że my jesteśmy solidarni z rolnikami wszystkimi. Znaczy my nie zazdrościmy jakimkolwiek rolnikom poza Europą. Zawód rolnika jest wszędzie trudny, ktokolwiek go wykonuje, Polak, Niemiec, Francuz, Polak w Polsce czy Polak w Niemczech, to jest zawsze trudna, ciężka praca. I to co my proponujemy, bo przecież to, żeby nie było, żebyśmy całej naszej rozmowy nie kończyli tylko na narzekaniu, bo jest konkretna propozycja. Moim zdaniem bardzo racjonalna, sprawiedliwa. To, co my przedstawiliśmy w Parlamencie Europejskim, będziemy starali się jakąś większość do tego zbudować. Żeby była jednolita płatność, równa w całej Unii Europejskiej. Natomiast te kraje, które miały wcześniej więcej, ja rozumiem, że to nie jest tak łatwo, jeżeli się traci i nagle mieć mniej, żeby rządy tych krajów, w tym wypadku rząd Republiki Federalnej Niemiec, mógł ze swojego już budżetu część tego zmniejszenia zrekompensować. To jest sprawiedliwa propozycja dla wszystkich rolników w Europie. Tak jak my teraz przez lata dopłacaliśmy z naszego budżetu, przez okres przejściowy, niech przez następny okres przejściowy tamte kraje dopłacają z budżetu. Oczywiście no, polski rolnik mógłby też wymieniać cały szereg kosztów, które musi ponosić. No, można powiedzieć, że po lepszych drogach się jeździ w Bawarii niż w Polsce i wiele jest z kolei atutów życia w Bawarii. Chociaż rolnictwo jest bardzo podobne, to znaczy struktura gospodarstw jest podobna. Nie trzeba zazdrościć jakimkolwiek rolnikom w Europie, tylko domagać się musimy, mamy obowiązek moralny, etyczny, prawny, równe prawa. Równe prawa dla nas wszystkich. Nie jesteśmy gorsi, nie możemy być traktowani gorzej.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo, prosimy bardzo, Radio Maria.
Słucham?
Prosimy bardzo, jest pani na linii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi?
Ja, Zdzisława z Szczecina. Witam. Chciałam dwa słowa do tej audycji.
Jest pani na antenie.
Proszę?
Jest pani na antenie, prosimy bardzo.
Tak, i tego, i mnie się ja bym to zrobiła. Te rządy z chłopami na roli, oni ciężko pracują, nikt ich nie słucha, a przecież te rządy się nie nadają. Trzeba wziąć ich z satelek i wyrzucić. Ludzie się powinni zebrać, wszyscy, i solidarność i taka, gdzie to są te chłopy, co były kiedyś. Nie nadaje się jeden dziadek, a drugi, trzeci w rządzie, za kołnierz i wyrzucić siłą. Co to nie ma ludzi? Niezastąpione. Ja baba stara pójdę po 80, żeby tych dziadów z koryta wyrzucić. Ile jest tych chłopów? Gdzie ta solidarność się podziała? I ci przewodniczący tych ludzi. To trzeba się zjednoczyć i to ten bandę zbiorów wyrzucić za kołnierz.
Instytucja taczek się przypomina, proszę państwa.
Tak, ale także myślę, księże Prałacie, bardzo proszę.
No dziękujemy za ten głos, taki dość mocny, damski, ale mocny. Natomiast wszyscy musimy być formowani, pozwolić się formować i rządzący, i rządzeni, i ci na dole obywatele, i ci u góry, którym Pan Bóg dał władzę. I dlatego i duszpasterstwo rolników, mówię jako duszpasterz, i wszystkie dożynki, czy te nasze krajowe, święto dziękczynienia, czy dziękczynienie lokalne, dożynki decyzjalno-wojewódzkie, gminne, powiatowe, spotkania rolników po to, żeby podnieść kwalifikacje, spotkania modlitewne, to wszystko jest formacja sumienia. Ciągle wracam do tego pielgrzymowania ku Jasnej Górze, ku innym sanktuarium, gdzie po drodze modlimy się, gdzie jedziemy po to, żeby się modlić i sił od Boga nabierać. Etyka zawodu, etyka rolnika, uczciwość, szacunek dla słowa. Jak coś się powie, to słowo musi być prawdziwe. Nie powinno się komentować, co kto powiedział i czy komentatorów. Niefałszowanie żywności, szacunek dla przeciwnika. Mogę się nie zgadzać z kim, mogę mieć przeciwne zdanie, ale nie poniżam. I dlatego formowanie sumienia to także te nasze dożynki roczne. Wracam do tych trzech słów, trzech wartości, do których ciągle, o których ciągle mówimy. Ziemia, rolnicy, chleb. Szacunek dla ziemi, szacunek dla rolnika, szacunek dla chleba. Będąc w podstawówce, pojechałem z jednym z księży i z moimi kolegami w góry. Chodziliśmy po lesie i kopnąłem muchomora. Ksiądz mówi, dlaczego kopiesz? Mówię, no przecież to jest grzyb trujący. I w ten czas otrzymałem krótką lekcję. Dla człowieka trujący. Ale nie dla ziemi, dla lasu, dla runa, dla zwierzaków, które tym się żywią. Szacunek dla ziemi. Stąd szacunek dla chleba. Jako proboszcz bardzo często proszę młodych, narzeczonych, by mówili swoim gościom weselnym. Nie pozwólcie, żeby po mszy świętej z okazji ślubu, wesela rzucano ryż. Jest taki zwyczaj, niemądry przecież, rzucania ryżu przed kościołem, przed drzwiami. Nikt po jedzeniu nie depcze. I stąd również ta etyka i szacunek. I ostatnia myśl, gdy chodzi o szacunek. Wracam do zakończenia mszy świętej dożynkowej. Boleję nad zakończeniem. Śpiewa się Boże coś Polskę, a część rolników, pielgrzymów wychodzi z placu. Kiedy śpiewa się Boże coś Polkę, stoi się. Nikt się nie rusza. Dlatego prośba do kochanych rolników, pielgrzymów, kiedy kończymy mszę świętą, zostańmy na placu. Nic nie zyskamy na tych 5 minutach. Szacunek dla Boga i dla naszej mszy świętej.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Bardzo prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu w studiu. Chcę się odnieść do tego, co powiedział pan redaktor Grabianka, że jest długa lista likwidacyjna, której celem jest unicestwienie wsi polskiej. Na tej liście zabrakło jednej pozycji. Powinno to być na pierwszym miejscu. Likwidacja tego rządu. Co to ma wspólnego z rolnictwem? Po prostu ten rząd trzeba zaorać. Niestety nie ma innego wyjścia, dlatego że to są w tej chwili wyraźnie widać wrogowie naszej ojczyzny. Jak to się może stać? Świadomość społeczna dojrzewa powoli, jest to proces długotrwały. Natomiast w Polsce potrzebny jest charyzmatyczny przywódca. I taki siedzi wśród państwa. Ja już nieraz dzwoniłem do jego biura poselskiego, prosząc, żeby się zdecydował. Mam na myśli pana europosła. Proszę pana, my wierzymy wszyscy, że pan jest super uczciwym człowiekiem i pan ma duże poparcie. Proszę najwyższego o odwagę serca dla pana, żeby pan po prostu stanął na czele tego narodu. Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie pośle, no wywołany pan został do zamisji.
Znam swoją miarę i swoje zadania w życiu publicznym, one są jasne. Staram się jak najlepiej reprezentować sprawy Polski w Parlamencie Europejskim, sprawy polskiej wsi. Nie widzę dla siebie żadnych innych wyzwań póki co, więc to tyle to skomentuję. Aczkolwiek dziękuję panu za dobre słowo. Powinniśmy łączyć nasze siły, żeby naprawdę walczyć o przyszłość Polski, o przyszłość polskiej wsi, która jest nierozerwalnie związana z przyszłością Polski. Ale też tak, jak powiedział ksiądz prałat, z szacunkiem dla przeciwników, żebyśmy nie podzielili się tak bardzo, że w ogóle jakakolwiek rozmowa o naszych polskich sprawach stanie się niemożliwa.
Panie pośle, ja tylko chcę podziękować panu za to, że, bo przecież przy tym stole rozmawialiśmy na temat polskiej wsi. Kiedy pan szedł do Parlamentu Europejskiego, powiedział pan, że pan będzie godnie reprezentował polskich rolników. I pierwsze pana kroki to była sprawa owoców miękkich. I wiem, że to, czego się pan podejmuje i co jest możliwe do zrealizowania, pan realizuje. Wcale się nie dziwię panu Pawłowi z Płocka, że widzi w panu tego męża, który jest nie tylko uczciwy, ale również i politycznie jest przygotowany do tego, żeby prowadzić ten kraj.
Nie, to panie redaktorze, szanowni państwo, nasza dyskusja odeszła od spraw. Ja naprawdę nie chcę wchodzić na taki wysoki ton. Ja chcę tylko podziękować obecnym tutaj kolegom, panu senatorowi Chruścikowskiemu, panu posłowi Ardanowskiemu, nieobecnemu panu posłowi Jurgielowi, bo jeżeli nam się udaje coś osiągnąć w Parlamencie Europejskim w tych europejskich sprawach, jeżeli dzisiaj jesteśmy na najlepszej drodze, żeby polscy rolnicy dostali co najmniej miliard euro, czyli 4 miliardy złotych więcej niż mają do tej pory, To jest tylko przy dobrej współpracy możemy to osiągnąć i na tym się skupmy.
A w tej ogromnej batalii, panie pośle, warto może podkreślić to rzeczywiście, że my wszyscy powinniśmy się przyczynić do batalii odzyskiwania świadomości narodowej, społecznej, politycznej, bo przecież to wszystko, w czym uczestniczymy dzisiaj, staje się poprzez demokratyczną możliwość skorzystania z wyboru, frekwencja żenująca w wyborach w Polsce, a więc także zadanie dla każdego z nas, z każdego obywateli naszej ojczyzny, pójść do wyborów, zagłosować mądrze i właśnie poprzez taką formę współtworzyć rzeczywistość naszej ojczyzny.
Bardzo proszę pana.
Ja myślę, że wszyscy, którzy znają Janusza Wojciechowskiego, bardzo wysoko cenią jego i skromność, ale również wielkie umiejętności, wielkie kwalifikacje. Ale szalenie ważne jest to, o czym ojciec przed chwilą powiedział, byśmy budowali zespół, byśmy budowali jedność społeczną, również nawet krytykując naszych poprzedników. Ja tego wątku rzadko dotykam. Nie można doprowadzić do sytuacji takiej, że podzielimy się jako naród i nigdy więcej nie będziemy w stanie się skleić. Pokazujmy to, co jest źle robione, pokazujmy błędy, ale nie poniżajmy, nie niszczmy nawet ludzi, z którymi się nie zgadzamy. Ja zresztą chcę powiedzieć, że te ostatnie dwa głosy i pani Zdzisławy i pana Pawła, które proponują, mówiąc eufemistycznie, bardzo proste rozwiązania, zaorać, wyrzucić, siłowo gdzieś tam kogoś przepędzić. Nie, żyjemy w państwie, gdzie funkcjonują mechanizmy demokratyczne. My często zastanawiamy się nad ich skutecznością. Dlaczego to tak jest, że mechanizm demokratyczny doprowadza do wyboru ludzi niekompetentnych, ludzi, którzy źle służą społeczeństwu, ale korzystajmy z tego mechanizmu demokratycznego. Tylko, że żeby w sposób świadomy korzystać z narzędzi demokratycznych, to ludzie muszą być świadomi zarówno swoich praw, swoich racji, ale posiadający również pewną wiedzę. Dlatego odbudowywanie świadomości społecznej, która musi poprzedzać działania demokratyczne i korzystanie z mechanizmu demokratycznego, jest sprawą dla każdego ważną. Nie można dać pomiatać sobą, nie wolno dać manipulować mediom, które mają cele, by nas ogłupić. Ale nie jesteśmy bezradni. Dlaczego jest taka walka z telewizją Trwam, z Radiem Maryja? Dlatego, że te media prezentują prawdę. Jest kilka gazet obywatelskich, gazet prawicowych, które prezentują prawdę. Dlatego z nimi jest również walka. Ale każdy, kto chce przyczynić się dla dobra Polski, musi również pewną pracę wykonać samemu. Rozliczać innych, ale również każdy w swoim zakresie, w swoich możliwościach, w swojej rodzinie, wśród swoich znajomych, w swoim środowisku, musi wykonywać pewną pracę. I wierzę, że jeszcze Polska nie zginęła i kiedyś doprowadzimy również do tego, że nasza ojczyzna odzyska należne jej miejsce.
Pan poseł Krzysztof Ardanowski rozpoczął podsumowywanie, a więc już mamy pierwszy głos. Bardzo prosimy, pan senator Jerzy Chruścikowski.
Mam miesiąc sierpień, stoimy przed dożynkami. Zapraszam wszystkich rolników Solidarności, szczególnie mamy konferencję dotyczącą 30 lat duszpasterstwa dzień wcześniej, czyli pierwszego. Zapraszam również. Również chcę nawiązać do sierpnia. Sierpień to są wydarzenia historyczne dla naszego kraju i cała zmiana mentalnościowa zaczęła się od sierpnia, można powiedzieć. I ta rocznica już przecież blisko, bo 30 już przed nami. I powiem tak, że jako Rolnicza Solidarność działaliśmy wspólnie w tych latach i dzisiaj też z panem Piotrem Dudą nawiązaliśmy kontakt i współpracę i z całym tutaj z regionami wszystkimi jako Solidarność i mówimy, że trzeba nownej solidarności, ponownej, po 30 paru latach, już można powiedzieć, potrzeba nowej solidarności, trzeba nowego działania. nowego pospolitego ruszenia, bo inaczej to, co dzisiaj podsumowaliśmy, w pojedynkę nie zrobimy. Tu musi miasto i wieś razem w tym kierunku iść. Dopiero wtedy zrozumienie, że te wszystkie działania w ramach rolnictwa służą mieszkańcom, wszystkim konsumentom, bo to jest nasz wspólny cel naszej ojczyzny.
Panie Jakubie, bardzo prosimy, Izby Rolnicze, Lubelska Izba Rolnicza.
Tak, Izby Rolnicze mają wielkie życzenie i z tym życzeniem też chcemy podziękować za zbiory i plony w tym roku na dożynkach, a przede wszystkim to, że oczekujemy od też i polityków rządzących w Polsce, ale i w Europarlamencie, żeby ta konkurencyjność była przynajmniej równa z rolnikami niemieckimi, francuskimi czy z innych państw starej piętnastki. Ale też przede wszystkim chcemy, żeby było miejsce w Polsce dla gospodarstw małych, dla gospodarstw tych, które do tej pory przynajmniej utrzymywały się z produkcji chmielu, tytoniu, owoców miękkich czy z produkcji ekologicznej. Bo w tych gospodarstwach też żyją rodziny, też pracują, wcale nie lżej, aniżeli w gospodarstwach tych dużych, o których dziś tutaj też była mowa, czyli tych kilkutysięcznych. Również też chcemy, aby przepływ informacji był pełny, żeby informacja była rzetelna i prawdziwa. Też chcemy, aby rolnicy się organizowali. Organizowali się, ale to też nie dlatego, że by razem, tylko dlatego, że w tej grupie i tych, którzy są o różnych poglądach, bo ci rolnicy są skupieni w izbach rolniczych, ale właśnie w tym wspólnym interesie produkcyjnym.
Pan poseł Wojciechowski, europoseł, bardzo prosimy.
Dwa lata temu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu była bardzo ciekawa konferencja pod tytułem Jeszcze polska wieś nie zginęła, ale zginąć może. Dziękujemy polskiej wsi, polskim rolnikom za to, że trwają w tak trudnych warunkach, za to, że dzięki nim mamy chleb i także ten z tegorocznych zbiorów. Jesteśmy pełni wdzięczności za to wszyscy. Cały naród polski powinien być za to wdzięczny. Zagrożenia są wielkie. Można jeszcze im przeciwdziałać. Nie jest to sytuacja aż tak beznadziejna, żebyśmy mówili, że już polska wieś jest stracona. Nie, można ją jeszcze ocalić dla przyszłych pokoleń. Na pierwszy plan potrzebne są te trzy sprawy, o których mówiłem, a więc równe prawa w Unii Europejskiej, polska wieś bez GMO i ochrona rolników przed tymi, którzy ich wykorzystują, którzy ich oszukują. W tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość i pan premier Jarosław Kaczyński jednoznacznie deklarują to, że będziemy o te sprawy walczyć. To jest nasza obietnica.
Ksiądz prawat, bardzo proszę.
Wychowanie człowieka polega na powtarzaniu tych samych prawd. Rodzice dzieciom powtarzają te same prawdy, nauczyciele uczniom. My sobie musimy ciągle powtarzać te same prawdy. Dlatego dożynki to modlitwa. Modlitwa wdzięczności to przypomnienie wartości chrześcijańskich. Kiedy przechodzę ulicą i ktoś pracuje, zawsze mówię szczęść Boże. Coraz częściej spotykam się ze zdziwieniem i niektórzy nie wiedzą, jak odpowiedzieć. Dlatego nasze spotkanie, i to, które będzie niedługo na Jasnej Górze w dniu 1-2 września, to również pytanie do naszych sumień, czy pozdrawiam ludzi pracujących, czy mówię szczęść Boże, Boże to pomóż, czy mówię w domu, niech będzie pochwalony Chrystus, albo zostańcie z Bogiem. Jednocześnie modlitwa to też siła, która nas trzyma, mimo kłopotów, które słyszymy. Do modlitwy powinna być ofiara dołączona. Jedziemy na Jasną Górę. Wiele kilometrów, zmęczenie, niewygoda, niewyspanie, noc nieprzespana. Umiejmy ofiarować to Panu Bogu, bo jeżeli do modlitwy dodamy jakąś ofiarkę, to ona ma o wiele większe znaczenie. I pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, wartość błogosławieństwa. Rodzice błogosławią dzieci na dobranoc, robiąc krzyżyk. Rodzice błogosławią dzieci, kiedy wychodzą do szkoły, gdzieś wyjeżdżają. Po to jedziemy do naszej Matki Królowej, żeby nas pobłogosławiła. I stąd wracam do mojego dzieciństwa. Tata błogosławił, wyjeżdżając z piesza z pole, konie, ziemię, pług, żegnał się i ruszał z Bogiem. Dlatego do zobaczenia na Jasnej Górze. Zostańcie z Bogiem.
Proszę Państwa, kończą się nasze rozmowy niedokończone od Dożynek Jasnogórskich do Dożynek Jasnogórskich. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z Państwem na temat tego wielkiego dziedzictwa, jakie dała Solidarność Rolników w postaci tych wolnych, wspaniałych dożynek jasnogórskich. Chcieliśmy powiedzieć Państwu, że te dożynki, to dziękczynienie stworzyło dla nas okazję, by zobaczyć, ile nas jest, by zobaczyć i poczuć tą siłę, by wspólnie odnaleźć siebie tam w domu matki. Pozwólcie, że na zakończenie tych rozmów przypomnę tylko i może na zakończenie pomodlimy się za tych, którzy już wśród nas nie są. Za księży biskupów, księdza biskupa Jana Gurdę i księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, jak również za księdza biskupa Jana Michalskiego, za księdza biskupa Mariana Przykuckiego, który przecież prowadził w Częstochowie tę Eucharystię i dzięki któremu również te dożynki miały swoje miejsce, bo przecież przez niego właśnie ja próbowałem rozwijać to duszpasterstwo na terenie tej naszej ziemi tutaj chełmińskiej, jak również i całej Polski. Jako jeden z pięciu byłem w Komisji Episkopatu do spraw duszpasterstwa rolników, to znaczy, że ksiądz biskup Marian Przykucki miał dużo do powiedzenia w tej materii. I modlimy się za księdza Jana Cepa, za księdza Edwarda Orłowskiego, księdza Bogusława Bijaka, księdza Jana Wdowiaka i księdza Edwarda Budziasza, którzy byli tymi bardzo wielkimi ludźmi, tworzącymi to duszpasterstwo. Pozwólcie, że jeszcze wspomnę Józefa Ślisza, Mariana Wiaka i profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Wieczne odpoczywanie radzi mi dać Panie. Szczęść Boże wszystkim. Do zobaczenia na Jasnej Górze w Częstochowie. Pamiętajcie, że Radio Maria było, jest i będzie. I zawsze na każdych dożynkach od samego początku o godzinie 15:15 jest audycja ze studia Jasna Góra. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Kończymy rozmowy niedokończone od dożynek jasnogórskich do dożynek jasnogórskich w studiu Radia Maryja. Pan redaktor Michał Grabianka, ksiądz prałat Stanisław Łada, pan poseł Janusz Wojciechowski, pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, senator Jerzy Chruścikowski, pan Robert Jakubiec. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy poprzez telefoniczny kontakt współtworzyli dzisiejsze wieczorne rozmowy niedokończone.